18 lipca, wtorek, Jaśmina Nowak, witam się z Państwem bardzo serdecznie. Mamy godzinę 7:08 na naszym zegarze, wschód słońca. Mogliśmy dzisiaj oglądać o godzinie 4:45, a na zachód poczekamy do godziny 20:48. To oznacza, że tym dniem będziemy dziś się cieszyć aż przez 16 godzin i 13 minut. Jeżeli chodzi o ważne święta, to w Kościele Katolickim 18 lipca przypada wspomnienie świętego Szymona z Lipnicy, prezbitera. Dziś obchodzimy także Międzynarodowy Dzień Nelsona Mandeli. My za kilka chwil rozpoczniemy już poranek wnet. Już teraz tak naprawdę go rozpoczęliśmy. Usłyszymy jak zawsze głos Dmytra Antoniuka i tutaj raport z frontu. Później pojawi się jeszcze dużo ciekawych rozmów, także rozmów politycznych. Pojawi się polityka Ameryki Południowej, Ameryki Łacińskiej, Karaibów, Stany Zjednoczone. Tutaj podsumujemy rozpoczęty wczoraj szczyt. Zobaczymy, co udało się ustalić, jakie są konkluzje, ale zanim to nastąpi, to jeszcze nieco wakacyjnie Nathan Evans. Można powiedzieć, że takie szanty w bardziej nowoczesnym wykonaniu. Posłuchamy i za momencik wracamy.
Wojna w Ukrainie.
Dmytro Antoniuk, dzień dobry.
Dzień dobry, Jaśmino, witam Państwa serdecznie.
Podsumujmy, jak minęła ostatnia doba w Ukrainie.
Ostatnia doba, a mianowicie noc na południu Ukrainy minęła bardzo głośno, niestety, bo wróg zaatakował całe południe Ukrainy masowano i to była taka zmieszany taki atak, ponieważ wypuścił wróg z nadmorza Czarnego 6 kalibrów rakiet typu Kalibr i 25 dronów typu Shahed. Sześć kalibrów zostały zastrzelone nad Odesą, na podlocie do Odesy i 21 z tych szachedów zastrzelony został też w tym regionie. Cztery z tych szachedów zostały zastrzelone nad Mikołajowszczyzną na południu. Niestety, te odłamki spowodowały szczególnie i w Odesie, i w Mikołajowie wielkie pożary. W Mikołajowie płonęło jakieś przedsiębiorstwo, jakaś baza, nie wiadomo co, ale pożar był potężny w nocy. To samo stosowało się i Odesy. Odesa w ogóle miała aż cztery fali tego ataku w ciągu tej nocy. Cztery fali ataku zkombinowanego tymi kalibrami i szachedami. Widać, są już zdjęcia, jak potężne dymy są nad tym naszym nadmorskim miastem. Zgodnie z informacją od władz Odesy są uderzenia, odłamki uderzyli w rejonie portu morskiego i w innych, co spowodowało potężne pożary. I wiemy co najmniej o jednej osobie, która w Odesie została uszpitalizowana. Nie potwierdzona też jest informacja o jednej osobie, która zginęła. Także... No cóż, Putin dotrzymuje swojego słowa, bo wczoraj po tym, jak został uszkodzony po raz kolejny już most krymski, Putin miał posiedzenie ze swoimi doradcami wojskowymi i tak dalej. I dalej jego pressekretar Dmitrij Pieskow, który zawsze kłamie w każdym swoim słowie, ale powiedział, że Putin poobiecywał, że odpowiedź na uderzenie krymskiego mosta będzie. No, odpowiedź w sumie już była wczoraj też, od razu prawie była informacja o tym, że Rosja wycofuje się z umowy o tym humanitarnym korytarze, którym ukraińskie zboże jest dostarczone przez Bospor do innych krajów. I że Rosja wycofuje się z tej umowy, co wywołało też od razu też reakcję na Zachodzie i reakcję przewodniczącego generalnego sekretarza ONZ-u, który powiedział, że bardzo mu żal, że Rosja tak zrobiła. No i Zełenski też w odpowiedź na to powiedział, że my jesteśmy w stanie sami zabezpieczyć dostarczenie ukraińskiego zboża przez Turcję do innych krajów. No, kilka dni temu była informacja o tym, że Turcja, marynarka, flota turecka będzie broniła naszych tych statków, na których jest to zboże. Wczoraj też w odpowiedź na demarsz Rosji Erdogan w Turcji powiedział, że on będzie o tym rozmawiać z Putinem. No zobaczymy, co z tego będzie. Nie sądzę, że... No chociaż nie. Przepraszam, ten temat jest zbyt skomplikowany politycznie, więc tutaj chyba nie jestem wystarczająco kompetentny, żeby w jakikolwiek sposób dać jakieś prognozy co do tego, czy będzie nadal Rosja w tej umowie, czy jej nie będzie. Ale już jest sytuacja taka, że dostarczenie tego zboża jest skomplikowane jeszcze bardziej, bo i wcześniej nie było to łatwo i były ciągle problemy zrobione ze strony rosyjskiej. Oprócz tego wczoraj zaczęła się być może ofensywa rosyjska w obwodzie Lugańskim, gdzie, jak kilka dni z rządu mówiłem, wróg skoncentrował około 100 tysięcy swoich żołnierzy i sprzętu, wózów opancerowanych, czołgów i tak dalej, artylerii. I wczoraj zaczęła się ta ofensywa. Na razie wróg nie ma jakichś sukcesów i też amerykański Instytut Badań nad Wojną prognozuje, że ich i nie będzie na tym odcinku frontu. Co do południowej części frontu, to Ukraińcy idą naprzód. Teraz toczą się walki już bezpośrednio na okolicach takich miejscowości w kierunku Mariupolskim, jak Staromajorskie i Priutne. Tam próbujemy wybić wroga z tych pozycji, z tych miejscowości. No i na południe od Bachmutu też my mamy drobne, ale sukcesy. Więc sytuacja na froncie jest dynamiczna.
I my oczywiście będziemy tę sytuację obserwować i będziemy relacjonować słuchaczom Radia Wnet na bieżąco, jak ona wygląda. Ja teraz uśmiecham się do Janny Reiner, która realizuje dzisiejszy poranek Wnet. Może uda się zajrzeć na moment do wiadomości prywatnych, bo tam ważna informacja, ale nieco enigmatyczna z perspektywy państwa, a z perspektywy naszej zrozumiała. My za kilka chwil, drodzy państwo, połączymy się ze Zbyszkiem Dąbrowskim. Tutaj podsumujemy szczyt Unia Europejska, państwa Ameryki Łacińskiej i Karaibów, ale zanim to nastąpi, to jeszcze na moment udamy się na śniadanie do Tiffany'ego Deep Blue Something. You'll say we've got nothing in common. I poranek w Radiu Wnet trwa. My za kilka chwil podsumujemy szczyt, tak naprawdę pierwszy dzień, bo wczoraj rozpoczął się, a dziś jest drugi dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. To spotkanie zebrało ponad 50 przywódców, do których dziś przed południem dołączy także premier Mateusz Morawiecki. I to spotkanie jest zapowiadane jako taki sygnał ożywienia tych relacji między wspólnotą a jej partnerami zza oceanu. Tak naprawdę to jest bardzo istotne, bo to pierwszy raz od 2015 roku, kiedy w takim formacie spotyka się i prowadzi dialog Unia Europejska właśnie z państwami Ameryki Południowej, Karaibów, a to bardzo ważny region i pod kątem energetycznym, pod kątem wymiany handlowej, czy coś tutaj uda się ustalić, zobaczymy. To też ważny region i tak naprawdę region, którego nie można sobie odpuścić z tej perspektywy, że coraz większe są tam, coraz mocniej zaangażowane są tam i Chiny, i Rosja. I kiedy weźmiemy pod uwagę to, jak wygląda sytuacja na świecie i teraz ten bipolarny porządek, to my faktycznie musimy starać się utrzymywać te dobre relacje ze wszystkimi państwami. A ja spoglądam na Joannę Reiner i mamy już połączenie ze Zbyszkiem Dąbrowskim, gospodarz programu Tresport Tres, a także Republika Latina w Radiu Wnet. Dzień dobry.
Dzień dobry, buenos dias.
Buenos dias. No to podsumujmy, co przyniósł pierwszy dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Czego możemy spodziewać się dziś?
To generalnie nic nie przyniósł, bo mówimy w zasadzie dopiero, proszę Państwa, ten szczyt na pewno, może powiedzmy tak, ten szczyt jest na pewno bardzo potrzebny zarówno dla Unii Europejskiej, jak i dla wspólnoty CELAC, czyli wspólnoty krajów Ameryki Łacińskiej i Karaibów, tak jak tutaj było wspomniane, dlatego że generalnie te dwa bloki bardzo mocno oddaliły się od siebie jakiś czas temu. I te bloki, można powiedzieć tak, jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą i polityczną, w zasadzie zdecydowały się na to, żeby szukać partnerów gdzieś poza sobą, pomimo tych, bym powiedział, więzów tradycyjnych, więzów historycznych, ekonomicznych również. Natomiast, proszę Państwa, myślę, że sam szczyt nie warto podsumowywać dzień po dniu, ale raczej po tym, co, jak on się skończy, czy jakimi, powiedzmy, wnioskami. I tutaj myślę, że jest bardzo dużo tematów, które obydwie strony będą musiały poruszyć. Ja bym chciał tutaj przede wszystkim skupić się na kilku aspektach. Po pierwsze, to jest wspólne rozszerzenie współpracy ekonomicznej, które jest potrzebne, myślę, dla obydwu stron, to znaczy i dla Ameryki Łacińskiej, i dla Unii Europejskiej, ale również rozszerzenie pewnej, tak jak powiedziałem tutaj, rozszerzenie współpracy ekonomicznej, ale pod pewnymi warunkami, bowiem na pewno pojawi się tutaj pytanie o zachowanie ochrony środowiska, dlatego że dla obydwu stron jest to ważny temat. I też znalazłem informację taką, że chociażby Luis Inácio Lula da Silva powiedział, że no troszkę Unia Europejska jak gdyby chce stworzyć, zwłaszcza z krajów Mercosur, bo tutaj też mówimy o w zasadzie regionie tej części Ameryki Łacińskiej. Przypomnę, kraje Mercosur są to kraje południa Ameryki Południowej. Tam w zasadzie jest taka, można powiedzieć, wspólnota bardziej ekonomiczno, troszkę ekonomiczno-polityczna. Natomiast Luis Inácio Lula da Silva też mówił, że Unia Europejska troszkę jak gdyby chciałaby powrotu takiego pewnego kolonializmu i stworzenia z tych krajów, jak gdyby, jakby to powiedzieć tak, żeby to ładnie ująć, może powiedzmy tak, tutaj skupmy się może na, może inaczej, powiedzmy tak, w każdym razie są to na pewno rzeczy, do których na pewno tutaj podczas tego szczytu trzeba będzie nawiązać. Obydwie strony na pewno dążą do tego, żeby ta współpraca się rozwinęła. I tutaj pewne porozumienie, zwłaszcza tak jak powiedziałem, pomiędzy Unią Europejską a krajami Mercosur, bo ta współpraca jednak jest najbardziej rozwinięta i to jest współpraca rozwinięta nie od lat, ale od dekad. Tutaj myślę, że szansa na pewne porozumienie jest. Natomiast, proszę Państwa, sam szczyt też, zanim się zaczął, już można powiedzieć tak, bogaty jest w pewne kontrowersje, zwłaszcza kontrowersje polityczne. Pierwsza sprawa, proszę państwa, to jest całkiem niedawna decyzja, która pochodzi z końcówki ubiegłego tygodnia, czyli zanim szczyt się rozpoczął, bowiem na zaproszenie premiera Hiszpanii w szczycie udział miał wziąć również prezydent Ukrainy, czyli prezydent Zełenski, który któremu w ostatniej chwili w zasadzie odmówiono uczestnictwa. Wszystko jedno, czy mówimy tutaj o uczestnictwie fizycznym, czy nazwijmy to wirtualne, powiedzmy na zasadzie wideokonferencji. Unia Europejska chciałaby, i tutaj też to powiedział premier Pedro Sanchez, żeby również Ukraina brała udział w tych pracach, dlatego że również Unii Europejskiej zależy na tym, żeby i kraje Ameryki Łacińskiej i Ukraina mogły się zbliżyć. Tymczasem okazuje się, proszę państwa, że kraje Ameryki Łacińskiej nie bardzo chcą się zbliżyć do tej współpracy z Ukrainą. Trzech tradycyjnych sojuszników Rosji, czyli Kuba, Nikaragua i Wenezuela, wyraźnie odmówiły, ponieważ weźcie państwo pod uwagę, że do SELAC w zasadzie należą wszystkie kraje regionu, niestety również i te niedemokratyczne, to jest taki mały nawiasik w postawie. I wszystkie te kraje również mogą zawetować jakąkolwiek decyzję i wymienione przeze mnie kraje po prostu skorzystały z tej możliwości. W związku z tym sojusznicy Rosji powiedzieli, nie chcemy prezydenta Zełenskiego, szczyt musi się odbyć bez niego, ale co ciekawe, proszę państwa, również bardzo niechętnie do obecności prezydenta Zełenskiego w szczycie odniesie się wspomniany przeze mnie wcześniej Luis Inácio Lula da Silva i Andrés Manuel López Obrador, czyli prezydent Meksyku. I to jest, proszę państwa, bardzo ciekawe, bo ja bym powiedział, że to działanie niechętne Ukrainie jest powiedziałbym, mocno ryzykowne również dla krajów Ameryki Łacińskiej. Dlaczego? Obecnie, o czym zresztą wspominałem państwu wielokrotnie, kraje Ameryki Łacińskiej są w pewnym stopniu uzależnione również od tego, co dzieje się na terenie Ukrainy, czy w całym zasadzie regionie Europy Wschodniej. Mowa tutaj przede wszystkim o zbożach i też znalazłem, proszę państwa, całkiem niedawno artykuł w kolumbijskim magazynie Semana, który mówi wprost po prostu, że Kolumbia importuje 97% zboża, które jest używane do produkcji chleba w tym kraju. I ostatnia decyzja dyktatora Putina spowoduje, że ceny wyrobów właśnie typu pieczywo po prostu wzrosną i to pójdą bardzo mocno do góry. I że konieczne jest również między innymi pomoc, takie zdanie znalazłem powiedzmy wśród dziennikarzy, którzy po prostu powiedzieli, że konieczne jest również wspieranie Ukrainy po to, żeby kraj ten mógł spokojnie eksportować zboże, bo będzie to z korzyścią dla wszystkich. I decyzja z drugiej strony, jeżeli spojrzymy sobie na decyzje wymienione przeze mnie wcześniej Luli i AMLO, jest niekorzystna dla krajów Ameryki Południowej, które mimo wszystko w sporym stopniu importują zboże. Po drugie, proszę państwa, jeżeli weźmiemy sobie pod uwagę ewentualny program naprawczy, ewentualny program odbudowy Ukrainy, no myślę, że w tym momencie kraje Ameryki Łacińskiej, takie jak Brazylia, która jednak mimo wszystko chce budować pewne, stać się takim no, mocarstwem regionalnym i być może również wziąć większy udział powiedzmy w polityce światowej. Brazylia na pewno ma dużą szansę, żeby po prostu oberwać po nosie i w sumie tutaj niczemu się nie będę dziwił. Druga kontrowersja, proszę państwa, to są właśnie kraje, o których wcześniej wspomniałem, te kraje, nazwijmy to autorytarne, no można wręcz powiedzieć dyktatury i ich obecność w szczycie, bowiem z kolei Unia Europejska nie bardzo sobie życzy obecności przedstawicieli takich krajów jak Nikaragua czy Wenezuela. Przypomnę Państwu, Nikaragua jest Nikaragua, rząd Nikaragui, czy dyktator Daniel Ortega, jego małżonka i współrządzący również są, na nich nałożono embargo, Unia Europejska nałożyła za prowadzenie takiej, a nie innej polityki, czyli polityki po prostu można powiedzieć wprost dyktatorskiej. Z drugiej strony, proszę Państwa, Wenezuela idzie drogą nikaraguańską i to jest takie wydarzenie z mniej więcej przed półtora tygodnia około, niecałych dwóch tygodni, kiedy to dyktatora wenezuelska Nicolasa Maduro powiedziała wprost, że pani polityk wenezuelska, która cieszy się w tej chwili największą popularnością wśród opozycji wenezuelskiej i która ma olbrzymią szansę na wygranie jesiennych prawyborów i stanięcie w szranki w przyszłorocznych wyborach prezydenckich z Nicolasem Maduro. Mowa tutaj o Marii Corinie Machado, bardzo wytrawnej polityk, która rzeczywiście można powiedzieć niemalże sobie zęby zjadła na polityce w Wenezueli. Byłej deputowanej, ale dobrze pamiętam, ministerstwa chyba, żadnej takiej ministerialnej ona nie objęła, natomiast rzeczywiście ma na pewno bardzo duże doświadczenie, tak jak wspomniałem, bardzo duże doświadczenie w polityce. Polityk prawicowa, polityk również bardzo zdecydowanie walcząca z dyktaturą Nicolasa Maduro. No i tak jak wspomniałem Państwu, polityk, która obecnie cieszy się największym poparciem wśród Wenezuelczyków i polityk, na którą prawdopodobnie też inni członkowie tej, nazwijmy to, zarządzający partiami opozycyjnymi wobec reżimu Nicolasa Maduro są w stanie postawić czy poprzeć ją, gdyby rzeczywiście ona wygrała prawybory na jesieni tego roku, mowa tutaj o październiku, prawybory opozycyjne. Tymczasem reżim Nicolasa Maduro powiedział, że nie ma jakichkolwiek szans, żeby Maria Corina Machado stanęła do wyborów. Wręcz przeciwnie, wręcz powiedział tak, że za swoje jakieś, no, można powiedzieć, wymyślone przez reżim grzechy przeszłości, tutaj używam cudzysłowu, Maria Corina Machado nie ma prawa brać udziału, no po prostu nie ma prawa brać biernego udziału w wyborach, czyli po prostu no, de facto reżim Maduro chce pozbawić ją praw biernych, praw wyborczych i możliwości udziału w prawyborach, a później w wyborach. No i niestety, proszę Państwa, to jest działanie, które, no można powiedzieć tak, takim, jeżeli Państwo no, słuchaliście moich wynurzeń, nazwijmy to, na temat polityki Ameryki Latynoamerykańskiej, to możecie przeżyć pewne déjà vu, bo jest to dokładne powtórzenie polityki, którą od kilku lat z dużym powodzeniem niestety stosuje Daniel Ortega w Nikaragui wobec opozycji i jest wielce prawdopodobne, że jeżeli opozycja wenezuelska nie postawi się mocno wobec dyktatury Nicolasa Maduro, no to po prostu Nicolas Maduro i jego poplecznicy będą dalej tak samo postępować i wykluczać kolejne osoby z, nazwijmy to, z kręgu opozycji, które mogłyby zagrozić w przyszłorocznych wyborach właśnie dyktaturze Nicolasa Maduro, o czym zresztą mam nadzieję będzie okazja również porozmawiać w najbliższą niedzielę w Republika Latina o godzinie 22. Chyba ze znaną Państwa na pewno Jaśminie Beatriz Blanco.
Bardzo, bardzo dobrze znaną i na pewno to będzie dobra audycja i dużo dobrej muzyki w niej nie zabraknie, ale jeszcze na moment, Zbyszku, pozostajmy przy tym szczycie. Dzisiaj to drugi dzień, będzie uczestniczył w nim także premier Mateusz Morawiecki. Wspomniałeś o tym, że Unia Europejska być może w jakiś sposób zaangażuje się politycznie. To jest tak, że te interesy polityczne z interesami gospodarczymi bardzo mocno przeplatają się, jeżeli chodzi właśnie o region Ameryki Łacińskiej, Karaibów i kontakty ze światem. Bardzo dobrze chyba rozumieją to i Chiny, i Rosja. Gdybyśmy mogli w kilku słowach opowiedzieć, które państwa tak naprawdę są prorosyjskie dzisiaj, no i dlaczego? Gdzie tutaj Rosja czy Chiny znajdują takie argumenty, aby przekonywać do siebie państwa Ameryki Łacińskiej i czego my się możemy nauczyć jako państwa członkowskie Unii Europejskiej?
No, my jako państwa członkowskie Unii Europejskiej przede wszystkim powinniśmy się nauczyć tego, że niestety jesteśmy jednym z wielu partnerów, już nie jesteśmy tym najważniejszym czy jednym z dwóch najważniejszych partnerów Ameryki Łacińskiej. Tak jak to jeszcze miało miejsce kilka dekad temu. Mówię nawet nie tyle Unia Europejska, co po prostu kraje Europy, zwłaszcza no powiedzmy Hiszpania, gdzie te więzi no, z powodów no, naturalnych, historycznych no, trwają, no, można powiedzieć, od setek lat. Natomiast nie porównywałbym polityki Rosji ani wobec Ameryki Łacińskiej do polityki Chin wobec Ameryki Łacińskiej. Polityka Chin wobec Ameryki Łacińskiej to jest po prostu polityka takiego neokolonializmu. Kolonializm to był kolonializm hiszpański, czy w większości hiszpański, powiedzmy, częściowo portugalski i również w wypadku krajów Karaibów, innych krajów europejskich. Neokolonializm, przypomnę, to był kolonializm. Neokolonializm, nazwijmy to, ze strony Stanów Zjednoczonych. Natomiast mamy w tej chwili taką, można powiedzieć, trzecią, bardzo cichą, spokojną falę neokolonializmu właśnie ze strony Chin, czyli po prostu uzależnienia ekonomicznego krajów Ameryki Łacińskiej, częściowo politycznego również wobec Chin, czyli chińskich inwestycji, które teoretycznie mają pomóc mieszkańcom Ameryki Łacińskiej i Karaibów, natomiast praktycznie mówimy tutaj po prostu, tak jak wspomniałem, o uzależnieniu. No i na razie, proszę Państwa, bo to jest taka polityka bardzo, zresztą chyba polityki Chin wobec innych części świata tutaj nikomu nie trzeba tłumaczyć, zwłaszcza, że na przykład chociażby no, jest to polityka bardzo podobna. Efekty, można powiedzieć, tak, tej polityki widoczne są chociażby na przykładzie Afryki. Zresztą myślę, że tutaj Jaśmina dużo więcej na ten temat mogłaby powiedzieć niż ja. Natomiast powiedziałbym tak, że w przypadku krajów Ameryki Łacińskiej ta polityka dopiero się, można powiedzieć, rozpoczęła mniej więcej jakieś 10-15 lat temu. To nie jest jeszcze bardzo duży, bardzo szeroki okres czasu i ona dopiero trwa. Natomiast Unia Europejska na pewno, weźcie Państwo pod uwagę, może powiedzmy tak, Chińczykom zależy na interesie ekonomicznym. Dla nich powiedzmy takie sprawy jak ochrona środowiska, jak ochrona praw człowieka, jak, nie wiem, rządy niedemokratyczne, czyli te wszystkie aspekty, które dla nas, Europejczyków, są bardzo ważne, dla Chińczyków nie są ważne, bo tam tak naprawdę chodzi o to, żeby stworzyć no po prostu, no właśnie, coś na kształt kolonii, którą później ta metropolia chińska będzie mogła swobodnie eksploatować. Chociażby, czego najlepszym przykładem jest utworzenie spółek z lokalnymi rządami, jeżeli chodzi o wydobycie litu, na przykład w Boliwii. Z drugiej strony, proszę Państwa, no, polityka rosyjska, Rosja stale cierpi na ten, nazwijmy to, neoimperialny kompleks. Rosja stale myśli, że no, pozostała, jest tą główną dziedziczką Imperium Sowieckiego i że stale może rozdawać karty w świecie, co oczywiście, proszę Państwa, nie jest prawdą, no bo mamy te trzy kraje, gdzie rzeczywiście te wpływy rosyjskie są silne. Przede wszystkim Nikaragua, w której wpływy są silne od czasów rewolucji sandynistowskiej, czyli mówimy tutaj początków lat 80. Kuba, która jest no takim, no nazwijmy to, tradycyjnym sojusznikiem jeszcze od czasu Związku Radzieckiego, no bo po prostu kastryści generalnie no nie mogli liczyć na poparcie nikogokolwiek, chociaż w tej chwili de facto na Kubie dużo większe wpływy mają Chińczycy, przede wszystkim właśnie wpływy ekonomiczne, bo Chińczycy po prostu inwestują, a Rosja po prostu by chciała, no nie wiem co, mieć poparcie ekonomiczne zerowym kosztem inwestycyjnym. No i Wenezuela, no, która po prostu, no, będąc dyktaturą, nie może liczyć na poparcie kogokolwiek ze świata demokratycznego, ani Unii Europejskiej, ani Stanów Zjednoczonych. No nie wiem, czy tutaj, że tak powiem, dobrze odpowiedziałem na to pytanie. Jeżeli chodzi o Polskę, bardzo dobrze bym powiedział, że premier Mateusz Morawiecki bierze udział w tym szczycie, bo no jest szansa, żeby no też i Polska mogłaby no stać się może nie jakimś bardzo ważnym, ale nieco ważniejszym partnerem w tej współpracy. Nam brakuje, proszę Państwa, współpracy z Ameryką Łacińską. My nie mamy tych jednostek, które byłyby odpowiedzialne za doradztwo, tak jak mamy na przykład chociażby taką jednostkę na terenie Rosji, która po prostu mówi, jak postępować w polityce i wymianie gospodarczej z Ameryką Łacińską. Takie jednostki są też i w Unii Europejskiej. Oczywiście no, można powiedzieć tak, no, Polska jest członkiem Unii Europejskiej i no, powinna stosować powiedzmy tę politykę, która no, została wyznaczona gdzieś tam, znaczy mówię w tej polityce międzynarodowej, jeżeli chodzi o kontakty z Ameryką Łacińską, której przewodzi Bruksela, ale dlaczego by nie powolutku też nie starać się o wzmocnienie pewnych kontaktów gospodarczych z poszczególnymi krajami Ameryki Łacińskiej, zwłaszcza, że eksport, proszę państwa, polskich produktów do Ameryki Łacińskiej kiedyś był bardzo silny. On później upadł. Dlaczego by polska gospodarka nie mogła skorzystać chociażby właśnie na tym, żeby produkty, które no, wyprodukowane zostały przez Polaków, dlaczego by nie mogły również trafić na rynki Ameryki Łacińskiej. Natomiast jest to oczywiście kwestia pewnych inwestycji gospodarczo-ludzkich, no i rozwoju pewnych no jednak sieci powiązań. W związku z tym no, na pewno nie jest to kwestia najbliższych kilku miesięcy, tylko kilku lat.
I my oczywiście te relacje będziemy śledzić, będziemy przybliżać je słuchaczom Radia Wnet. To Zbyszek Dąbrowski, gospodarz studia Tres Portres, a także Republika Latina. I nie wiem, jak powiedzieć po hiszpańsku.
Halo, halo, dzień dobry.
Muy buenas.
Que pasen lindo día po prostu, czyli pięknego dnia państwu życzę.
I my także życzymy pięknego dnia i wszystkim słuchaczom Radia Wnet, a także tobie, Zbyszku. A my, drodzy państwo, za momencik udamy się gdzieś do studia Szanghaj. Za kilka chwil usłyszymy się z panem Andrzejem Zawadzkim-Liangiem, ale zanim to nastąpi, to jeszcze chwila muzyki przed nami. Ja spoglądam pod numerem 7. Jest bardzo fajny, energetyczny utwór Blondie i Marie. A z tego studia Szanghaj spogląda na nas i zaraz się przywita pan Andrzej Zawadzki-Liang. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się.
Dziś porozmawiamy trochę na temat chińskiej gospodarki, także relacji Chin ze światem zewnętrznym, ale skoro o tym mowa, to może zacznijmy od tematu ważnego. Dziś drugi dzień szczytu państwa Ameryki Południowej, Karaiby, a także Unia Europejska. Rozmawialiśmy kilka chwil temu na temat tych wpływów chińskich właśnie w tej części świata. Może chciałby pan jakoś to skomentować, coś jeszcze dodać?
Tak, chciałbym to krótko skomentować, może spoglądając to właśnie z tej strony, ze strony chińskiej. A mianowicie to Chiny też dopiero niedawno odkryły Amerykę Łacińską, bo były zajęte przede wszystkim ekspansją w Afryce. To był ten kierunek. No oczywiście Azja to jest, że tak powiem, tuż za progiem. Ale Afryka była tym kierunkiem dopiero teraz. I rzeczywiście politycznie bardzo mocno wchodzą. Zależy im oczywiście na wyparciu tych relacji, które te mniejsze kraje Ameryki Łacińskiej miały z Tajwanem. A ich polityka, tutaj zgodzę się z wypowiedzią poprzednika, że po prostu idą ekonomicznie. Ale chciałbym jedną dodać, że no oczywiście, że idą ekonomicznie, tylko jak też nawiążę do tego, co mój poprzednik powiedział, że gdzie mieliby pójść, jeśli Ameryka Łacińska została sama, Amerykanie to przyznają, że wyszli, w ekonomii nie ma pustki i stąd właśnie no. A Chiny weszły w tę pustkę po prostu. Rosja nie ma takiej możliwości i takiego potencjału, a Chiny po prostu weszły. Teraz dopiero właśnie i Ameryka stara się odzyskać, i no właśnie i Unia Europejska stara się odzyskać, bo jednak kraje Ameryki Łacińskiej są bardzo istotnym tutaj elementem w całości nawet właśnie tych łańcuchów dostaw gospodarczych, szczególnie jeśli mówimy, że będziemy tworzyć tą zieloną rewolucję, zieloną energię, no i oczywiście największe złoża litu są w krajach Ameryki Łacińskiej, więc tutaj te wszystkie powiązania są ogromnie, ogromnie ważne.
I one są bardzo istotne i tutaj jeszcze kilka tak naprawdę czynników się nakłada. Wspomniał pan o tym, że Rosjanie byli zajęci cały czas tak naprawdę zajęci są ekspansją Czarnego Lądu, mamy Wagnerowców, no ale w Afryce to ostatnio dziennik El Mundo dwa dni temu napisał bardzo ciekawy artykuł na temat tych chińskich wpływów właśnie w Afryce i że one też są te ich interesy ważne, kluczowe, strategiczne, tam gdzie są Chińczycy, też są ochraniane przez tak zwane chińskie grupy Wagnera. I to jest też jakby no, inny rodzaj prowadzenia polityki. Inaczej prowadzi politykę Unia Europejska. Były francuskie wojska, teraz już w większości się wycofały, ale też musimy zdać sobie sprawę, że jeżeli chodzi o te... Nie możemy sobie odpuszczać tych najważniejszych regionów i także jako Unia Europejska, i także jako Ameryka. I też musimy stosować pewnie zasady podobne zasady, jeżeli chcemy rywalizować w tych miejscach. Oczywiście nie nawołuję tutaj do tego, aby to były podobne zasady jak zbrodniczy Wagnerowcy, no ale tak też wygląda polityka. No dobrze, panie Andrzeju, to teraz spójrzmy już na chińską gospodarkę. Podsumowanie, jak wygląda ta ekonomia za ostatnie półrocze?
Tak, właśnie to wczoraj zostało opublikowane oficjalne dane, które rozgrzały rynki inwestorów i zagranicznych ekonomistów, bowiem okazuje się, że w sumie, proszę państwa, wbrew nawet takim wcześniejszym majowym prognozom, wynik jest całkiem, bo za pierwsze półrocze jest PKB wzrósł 5,5%, co jest prawie takim samym celem jak na cały rok założony. Za drugi kwartał 6,3%. Więc tu, jeśli mówimy o całości gospodarki, samym tylko PKB, no to wygląda to, że no jednak sobie radzą. Jednak sobie radzą i powoli to wychodzi. Jednak nie jest to czas na to, żeby zrezygnować z wsparcia dalszego, dlatego że wciąż pewne elementy jej no są wymagają wsparcia. Bez pomocy stymulacji rządu nic się nie uda. I dlatego na przykład właśnie chcę tutaj zwrócić uwagę, że wciąż tym, który aspektem to jest słaba konsumpcja, wciąż Chińczycy nie są tak skłonni, jak to bywało kiedyś, do wydawania pieniędzy, do kupowania, do przeznaczania swoich środków na konsumpcję. A to było bardzo mocnym motorem wewnętrznego rozwoju. Wprawdzie jest dodatni wynik, no ale gdzie tam do dwucyfrowego, jaki był kiedyś? No, kiedyś, jeszcze kilka miesięcy temu. Do tego dochodzi jeszcze kwestia taka, jak oczywiście te nieszczęsne nieruchomości, deweloperzy. To jest niestety ból, który ciągnie się już drugi rok, gdzie wprawdzie już mniejsze są spadki, ale wciąż są spadki, jeśli chodzi o, począwszy od inwestycji w nieruchomości, -7,9. Sprzedaż mieszkań, która też jest ciekawie pokazywana, bo sprzedaż mieszkań jest pokazywana statystycznie, że w metrach kwadratowych ile Chińczycy kupili w sumie razem i ile wartościowo. I tu jest zawsze taka ciekawa rzecz, bo w metrach kwadratowych spada, jest w ciągu półrocza jest -5,3%, ale wartościowo jest plus 1,1%. Czyli jednak no, wartościowo, czyli jest tak jedna maleńka iskierka nadziei, że może jednak, ale to jest daleka droga, żeby te nieruchomości i deweloperów wyprowadzić na prostą. Ze spraw społecznych natomiast to, na co zwracają uwagę ekonomiści, zwracają uwagę eksperci, a to jest to, że wciąż utrzymuje się, są dwie rzeczy. Wciąż się utrzymuje wysokie bezrobocie wśród młodych. Chwilowo w drugim kwartale już spadło poniżej 20%. W tej chwili znów jest 21,3%. To jest ogromnie dużo. A tu chodzi o grupę wiekową, to też statystycznie jest brane, od 16 roku życia do 24. Czyli to chodzi o młodych ludzi, którzy bądź po szkole, bądź po uniwersytetach, po szkołach średnich właśnie szukają zatrudnienia. To jest bardzo ogromny problem, bo w grupie wiekowej 25-60 tutaj się nie zmienia około 4%, to jest na tej poziomie. Średnio oczywiście wychodzi tam 5-5%. Zagrożeniem dla gospodarki jest to, że inflacja wyniosła 0 w ubiegłym miesiącu, a w ogóle w całym półroczu jest 0,7, czyli oznacza to mniej więcej to, że nie grozi im inflacja, ale właśnie deflacja. I jak każdy, który z ekonomią miał do czynienia, wie, że niedobra jest i inflacja jest niedobra, szczególnie wysoka, ale też i niedobra jest inflacja, bo ludzie przestają właśnie inwestować, kupować, liczą na to, że dalej będą spadały ceny, spadała wartość, więc nie ma co angażowania się silnego. Więc tutaj ten aspekt społeczny jest naprawdę niesłychanie teraz podkreślany i to nawet tu wewnętrznie, że no jest to problem, jest to, żeby drugie półrocze zamknąć optymistycznie, to trzeba doprowadzić do pozytywnych zmian w tych, co wspomniałem aspektach.
Panie Andrzeju, i jeszcze na naszej liście podesłał pan kilka bardzo ciekawych tematów. Jeden z nich to pielgrzymki, jeżeli tak można powiedzieć, wysokich rangą urzędników, tak. To między innymi Antony Blinken, tylko ja tak spoglądam na zegarek i pozostała nam niespełna minuta. I nie wiem, czy nie lepiej zaproponować, że ten temat szerzej omówi pan w następnym studio Szanghaj, dlatego że za moment wiadomości, tak jest, że radio no niestety rządzi się swoimi...
Ja jestem posłuszny, żyję w kraju, gdzie musi być porządek i trzeba się słuchać, więc ja się słucham i też Radia Wnet, szczególnie Radia Wnet. Więc tak, umówmy się następnym razem, bo to jest rzeczywiście, tylko skomentuję to dwoma zdaniami, a mianowicie, że to jest rzeczywiście ciekawe, bo jakby ja to określiłem pielgrzymkami tak kolokwialnie, bowiem rzeczywiście nagle się rozwiązały, I to od sekretarza Blinkena, teraz właśnie od wczoraj jest pełnomocnik do spraw klimatu pan Kerry, była pani sekretarz skarbu Jelen, w kolejce jest i będzie zaraz sekretarz do spraw bezpieczeństwa, przepraszam, to jest pełnomocnik do spraw bezpieczeństwa pan Sullivan, jest jeszcze kwestia pani pani sekretarz handlu, więc tu zapowiadają się, że będzie jeszcze dużo, dużo. Warto o tym właśnie tak spojrzeć ogólnie.
I o tym będziemy na pewno opowiadać w kolejnym studio Shanghai. Andrzej Zawadzki-Liang, gospodarz tego studia. Bardzo serdecznie dziękuję i życzymy spokojnego dnia.
Dziękuję, również wszystkiego dobrego.
A ja, drodzy państwo, pozdrawiamy. Spoglądam na zegarek, godzina 8:00, no to najwyższy czas na wiadomości w Radiu Wnet.
Dzień dobry, 8:01 w tym wydaniu wiadomości. Rosyjska odpowiedź na wysadzenie mostu krymskiego. Relacja Dmytra Antoniuka. 5 osób zginęło, 8 zostało rannych po wypadku samolotu w województwie mazowieckim oraz w 20 włoskich miastach. Obowiązuje najwyższy stopień alarmu z powodu upałów. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w net.
Rosja w ciągu nocy przeprowadziła naloty za pomocą dronów i prawdopodobnie pocisków balistycznych na południe i wschód Ukrainy. Celem ataków stały się regiony Mikołajowa, Doniecka, Chersonia, Zaporoża, Dniepru, Połtawy, Kirowogradu i Czerkas, a także miasta portowego Odessy. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Odessa w ogóle miała aż 4 fali tego ataku w ciągu tej nocy. Ataku skombinowanego tymi kalibrami i szachedami. Widać, są już zdjęcia, jak potężne dymy są nad tym naszym nadmorskim miastem. Odłamki uderzyli w rejonie portu morskiego i w innych, co spowodowało na potężne pożary.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Nocny atak to prawdopodobnie rosyjska odpowiedź na niedawne zniszczenia mostu krymskiego. Taką odpowiedź wczoraj zapowiadał Władimir Putin. Dziś w Brukseli drugi dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Spotkanie ponad 50 przywódców, do których przed południem dołączy premier Mateusz Morawiecki, zapowiadano jako sygnał ożywienia w relacjach między wspólnotą a jej partnerami zza oceanu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Kuba i Nikaragua są zdecydowanie przeciwne wpisaniu do deklaracji kończącej szczyt odniesień do rosyjskiej agresji, a część państw z tego regionu jest niechętna, by potępiać Moskwę. To jest nie do zaakceptowania dla unijnych krajów. Unia Europejska mówi o otwarciu nowego rozdziału w relacjach z Ameryką Łacińską i Karaibami. Oferuje nowe inwestycje warte ponad 45 miliardów euro, ale w sprawie kluczowej rosyjskiej napaści na Ukrainę napotyka opór drugiej strony i zbliżenia nie ma. Budowaną dobrą atmosferę wokół szczytu psuje też brak przełomu w sprawie umowy handlowej z państwami Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Sfinalizowanie porozumienia zostało wstrzymane z powodu zastrzeżeń Unii dotyczących wylesiania Amazonii. 5 osób zginęło, 8 zostało rannych, kilkanaście poszkodowanych po wypadku samolotu w Hercynie w województwie mazowieckim. Śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego zabrały do szpitali w Warszawie 2 mężczyzn w wieku około 40 lat, poinformowała Polską Agencję Prasową rzeczniczka LPR w Warszawie Justyna Sochacka. Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym kilka ludzi schroniło się przed burzą. Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej wskazała, że w samolocie leciało 3 pilotów, jeden z nich zginął, jeden został ranny, a jeden nie odniósł obrażeń. Pytana o to, czy przyczyną katastrofy mogła być pogoda, odparła, że jako przypuszczalną przyczynę możemy podawać warunki meteorologiczne. Przebywający w Nowym Jorku minister spraw zagranicznych Zbigniew Raus krytykował Rosję za wycofanie się z umowy zbożowej. Podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ szef polskiej dyplomacji określił działania Moskwy mianem agresji ekonomicznej przeciwko biedniejszym krajom. Rosja zdecydowała się rozszerzyć swoją imperialną wojnę przeciwko Ukrainie o ekonomiczną agresję przeciwko najbardziej potrzebującym i bezbronnym państwom i społeczeństwom globalnego południa, powiedział Rau. Szef polskiej dyplomacji wezwał pozostałe strony porozumienia zbożowego, by trwały przy swoich zobowiązaniach. Apelował do wszystkich krajów, by pozostały nieugięte w obronie Karty Narodów Zjednoczonych. Dziś minister Rau weźmie udział w debacie Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych na temat sytuacji ludności na terenach tymczasowo okupowanych na Ukrainie. W 20 włoskich miastach obowiązuje najwyższy stopień alarmu z powodu upałów wprowadzony przez włoskie Ministerstwo Zdrowia. W Rzymie temperatury mają osiągnąć 42-43 stopnie, a na Sardynii lokalnie nawet 47. Fala skwaru nęka Włochy od północy po południe. Czerwony alert obowiązuje w Wiecznym Mieście, ale także między innymi w Bolonii, Bolzano, Florencji, Messynie, Neapolu, Palermo, Wenecji czy Weronie. Jutro alarm zostanie jeszcze rozszerzony, bo najbliższe dni mają według meteorologów przynieść dalszy wzrost temperatur. Gdy temperatura przekracza 30 35 stopni, firmy mogą zwrócić się do włoskiego odpowiednika ZUS o zgodę na wysłanie szczególnie narażonych na upał pracowników na przymusowy płatny urlop. Już nawet przy niższej temperaturze nie powinni pracować robotnicy zatrudnieni przy robotach drogowych, na dachach i we wszystkich miejscach o podwyższonej wilgotności powietrza. Podczas obecnej fali upałów zanotowano już kilka zgonów, które wiązały się z warunkami pogodowymi.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy kraju okresami duże, na północy i wschodzie przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, około 25 w centrum, do 27 na południowym wschodzie oraz Dolnym Śląsku.
Wiadomości sportowe.
Dzień dobry, Grzegorz Milko. Dziś o godzinie 19 w Talinie odbędzie się rewanżowy mecz pomiędzy Florą miejscową a Rakowem Częstochowa i to będzie rewanż w pierwszej rundzie eliminacji Ligi Mistrzów. 1-0 wygrał Raków w pierwszym meczu po bramce Koczerchina. No i jest to w sumie niewielka nadwyżka, jeśli chodzi o mecz rewanżowy. Ale jak piszą wszystkie polskie media, awans to obowiązek. Raków zagra rewanżowy mecz pierwszej rundy eliminacji i innego scenariusza niż pewny awans nikt nie bierze pod uwagę. Rzeczywiście Flora Tallinn jest o wiele niżej notowana od mistrzów Polski, ale niestety już w polskiej piłce klubowej w ostatnich latach zdarzały się różne cuda i były mecze, które kończyły się, dwa mecze, które kończyły się ogromnym blamażem. Tutaj rzeczywiście wierzymy w to, że Raków, mimo tego, że wygrał raptem 1-0, no i Flora miała dwie czy dobre sytuacje w pierwszym meczu, to raczej powinien sobie poradzić z mistrzami Estonii. Jakim składem możemy zagrać? Kovačević w bramce, dalej Rokovitan, Arsenić, Rundić, Tudor, Papanikolaou, Koczerchin, ten, który strzelił gola, i Sorescu, to jest nowy piłkarz z Rumunii, pozyskany właśnie przez mistrzów Polski. No i trójka w ataku, a więc Boa, Bergenschwedt i Łukasz Zwoliński na takiej szpicy. Tak powinien wyglądać, a więc dosyć skład, dosyć oczywiście ofensywnie, no ale tak trzeba po prostu zagrać. Fachowcy zwracają uwagę, że Flora Tallinn także nie ma nic do stracenia. Będzie częściej atakowała, kierowana przez niesamowitego Konstantina Wasiliewa, reprezentant Estonii, który już ma prawie 40 lat, a znamy go w Polsce z meczów, z występów w Jagiellonii Białystok, czy też w Piaście Gliwice, no, rozgrywa fantastyczny sezon i rzeczywiście pokazał to w pierwszym meczu w Częstochowie, no, ale atakując bramkę Rakowa stworzy się większa szansa na to, by właśnie ofensywni zawodnicy, jak i Zwoliński czy Jeboa, pokazali się z dobrej strony. A więc trzymamy kciuki, bardzo mocno wierzymy w ekipę prowadzoną przez Dawida Szwargę. Przejął on po 7 latach schedę po Marku Papszunie. Układa to po nowemu, ale no, jedno jest pewne. Czy to byłby trener Papszun, czy jest teraz Szwarga, byłby kto inny, zadanie do wykonania. Wyeliminowanie Flory Tallinn właśnie w pierwszej rundzie eliminacji. W drugiej najprawdopodobniej czeka już wyższa półka, bo Karabach Agdam, a więc częsty uczestnik Ligi Europy, czy też Ligi Mistrzów. Na razie jednak skupmy się na rewanżu. Dziś godzina 19, no i wszyscy trzymajmy kciuki za mistrzów Polski, bo reprezentują oni przecież całą polską klubową piłkę. Tymczasem kilka doniesień transferowych. Trener Czesław Michniewicz objął schedę w arabskim klubie Al Abab, no i rzeczywiście już po swojemu zaczyna przeprowadzać transfery. Jego pierwszym zawodnikiem jest, uwaga, Grzegorz Krychowiak. Tak, tak, Grzegorz Krychowiak przyszedł do swojego byłego trenera z reprezentacji Polski do klubu i tam będzie właśnie kontynuował karierę w Arabii Saudyjskiej. Zresztą bardzo miłe zdjęcie w mediach społecznościowych, gdzie Michniewicz wita Krychowiaka jakby w rodzinie. Natomiast pewnie do Arabii Saudyjskiej nie uda się Piotr Zieliński, a więc teraz obecnie etatowy reprezentant Polski, bo mówiło się o tym, że za wielkie pieniądze może właśnie zagrać w Arabii Saudyjskiej, ale Lazio Rzym bardzo, bardzo chce ściągnąć pomocnika Napoli. Na stole leży obecnie ponad 20 milionów euro, tyle że Napoli chce 30 i pewnie na tym się pewnie Lazio będzie w stanie to zapłacić, tym bardziej, że Sarri, a więc trener Lazio, bardzo chce u siebie mieć Piotra Zielińskiego, z którym już pracował w Neapolu, a wcześniej w Empoli. Takie doniesienia transferowe na tę chwilę. Kolejny sport po godzinie 9. Zapraszam.
Chcesz więcej? Wejdź na wnet.fm.
Autopromocja.
każdą niedzielę od godziny 19. Porozmawiajmy o sporcie. Audycja w Radiu Wnet. Goście, rozmowy, analizy, ciekawostki. Zapraszam, Grzegorz Milko.
To była autopromocja.
Reklama.
Wywiady z najlepszymi polskimi kierowcami wyścigowymi i rajdowymi, a także kartingowcami. Rozmowy o Formule 1, WRC, MotoGP. We współpracy medialnej z tytułami światwyścigów.pl i Polski Karting.
Audycję Czas na Motorsport prowadzimy na antenie Radia Wnet w każdy wtorek o godzinie 21. Zapraszają Kamil Kowalik i Piotr Nałęcz.
Sponsorem audycji jest Orlen.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet trwa. Za chwilę wywiad Łukasza Jankowskiego. Później porozmawiamy jeszcze o broni atomowej. To wszystko w drugiej godzinie Poranka Wnet. A teraz Kiss from a Rose i Seal. I drodzy Państwo, czekamy na gościa i na wywiad główny, który już za momencik, to jeszcze na moment zajrzymy na wschodnią grupę Radia Wnet. Unia Europejska wezwała Rosję do ponownego rozważenia swojej decyzji i do natychmiastowego wznowienia realizacji inicjatywy dotyczącej zbóż czarnomorskich. To jest oświadczenie Josepha Borrella, czyli szefa unijnej dyplomacji. Tymczasem tak zwany szef okupowanego przez Rosję Krymu, Siergiej Aksjonow, powiedział, że 9 dronów zostało zestrzelonych nad Krymem w nocy. Kolejne 19 zostało stłumionych środkami walki elektronicznej. A jeszcze jedna informacja dotycząca grupy Wagnera. W odpowiedzi na widziany na Białorusi konwój sprzętu wojskowego właśnie grupy Wagner, prezydent Litwy Gitanas Nausėda powiedział, że Litwa ma wystarczające środki bezpieczeństwa. Mimo to, zdaniem głowy państwa, sytuacja musi być monitorowana. I to zresztą, drodzy państwo, były też tak naprawdę główne tematy, które były poruszane na szczycie NATO, który odbył się w ostatnim czasie w Wilnie. Do nas do studia dotarł już pan Grzegorz Napieralski, pan poseł, więc za kilka chwil już...
Dzień dobry, witamy również.
Więc za kilka chwil wywiad Łukasza Jankowskiego i zastanawiam się, gdzie ten Łukasz, drodzy państwo, jest, biegnie. W takim razie teraz zrobimy na żywo, w podmiankę, bo to jest radio na żywo, Radio Wnet. Pan Grzegorz Napieralski, poseł, i w studio z nami jest już redaktor Łukasz Jankowski. W takim razie ja się wycofuję, a wracam za kilka chwil. Potem gościem będzie dr Jacek Rau, bo tutaj porozmawiamy o atomie.
A gościem poranka Wnet, jak się rzekł Grzegorz Napieralski, były przewodniczący Sojuszu Lewicy Demokratycznej, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, dzień dobry.
Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dziękuję za zaproszenie.
No to zacznijmy od takiego prostego pytania. Jak się czuje były szef SLD w Platformie?
Bardzo dobrze. Jestem członkiem klubu parlamentarnego, teraz poselskiego, wcześniej senackiego. Zostałem bardzo miło przyjęty. Bardzo mi się dobrze współpracuje z posłami, z posłankami w różnych komisjach, w różnych grupach parlamentarnych. Wiele rzeczy też udało się, myślę, nam zrobić we współpracy też z innymi środowiskami politycznymi, więc bardzo jestem zadowolony i można powiedzieć spełniony.
Spełniony, chociaż jak pamięta się lata 2010-2011, tamtą kampanię wyborczą, to wtedy na tym styku Lewicy i Platformy wrzało.
To prawda.
Z Donaldem Tuskiem zresztą wówczas
prawda, się pojedynkował. Taki był czas, to prawda. Natomiast to było, jak pan wspomina, 13 lat temu. I sytuacja, która ma miejsce teraz i to, co dzieje się dzisiaj w polityce, też zmienia tak naprawdę nastawienie polityków i budowanie nowych sojuszy. Proszę zwrócić uwagę, że dzisiaj jak spojrzymy na stronę opozycyjną, to współpraca Lewicy czy Koalicji Obywatelskiej, czy też PSL-u z Koalicją Obywatelską wygląda całkowicie inaczej niż jeszcze kilka lat temu.
A jakie pan ma relacje z Donaldem Tuskiem?
Bardzo dobra.
Nie ma takiej rywalizacji, że te 13 lat temu był pan liderem, samcem alfa innej formacji politycznej.
Byłem, to prawda, natomiast oczywiście odbyliśmy po powrocie Donalda Tuska rozmowę taką długą, można powiedzieć nawet historyczną po trosze, ale też proszę pamiętać, że i ja byłem w SLD, Donald Tusk był w Platformie Obywatelskiej, faktycznie te spięcia pojawiały się na naszej linii, ale dziś, tak jak powiedziałem, sytuacja jest taka, że trzeba absolutnie zreformować państwo, że rządy Prawa i Sprawiedliwości doprowadziły do bardzo różnych, bardzo takich złych, no już bym powiedział, nawet nawyków politycznych i chcielibyśmy to razem zmienić. I tu znaleźliśmy wspólny język. Zresztą, jeżeli spojrzymy dzisiaj na program Koalicji Obywatelskiej, on jest tożsamy z tym, co mówiłem w roku 2010 roku. Jeżeli popatrzymy na główne hasła, choćby pomocy matkom, które urodziły dziecko, tak zwane babciowe. Jeżeli porozmawiamy o tym o rozdziale państwa od kościoła, czy o kwestii dotyczącej...
Czyli to Donald Tusk przyszedł do Lewicy, a nie Lewica do Donalda Tuska.
Nie nazywam do tego, kto do kogo przyszedł. Najważniejsza jest, panie redaktorze, współpraca.
Tak rozumiem. Oni teraz program realizują, a nie wy ich.
No, realizujemy wszyscy dobry program, uważam. No bo jeżeli pomagamy matkom, które rodzą dzieci, chcą wrócić do pracy, to jest raczej bardzo pozytywne, dobre. Jeżeli mówimy o kwestii dotyczącej rozdziału państwa od kościoła, to też mówimy o bardzo ważnych kwestiach. Jeżeli mówimy o możliwości aborcji, o tabletce PO, to też jest, uważam, bardzo dobra kwestia. Jeżeli mówimy wspólnie o kwestii dotyczącej edukacji, nowoczesnej edukacji, to jak pan redaktor pamięta i wspomina moje wystąpienia, również zaangażowanie w tamtym czasie, to zawsze byłem zwolennikiem nowoczesnej edukacji opartej o nowoczesne technologie, no dobrze przygotowane przygotowanych nauczycieli, nauczycielki, dobrze opłacanych, więc jakby tu te postulaty stały się zbieżne, z tego się bardzo cieszę.
Donald Tusk stał się socjaldemokratą, czy pan stał się liberałem?
Donald Tusk jest przywódcą, który jest przywódcą. Ja jestem politykiem, który realizuje własne poglądy.
A co to znaczy jest przywódcą, który jest przywódcą?
No jest przywódcą, który ma dzisiaj...
Który ma poglądy, czy nie ma poglądy?
No ma poglądy. Jakie? No ale proszę przeczytać program wyborczy dzisiaj Koalicji Obywatelskiej, gdzie tam prawica nam zarzuca, że go nie mamy. No jeżeli spojrzymy na to, co Donald Tusk reprezentuje, co proponuje, no to są absolutnie bardzo czytelne poglądy. Jeżeli mówimy o psychiatrii dzieci i młodzieży, tak, i chcemy ją absolutnie zreformować, otworzyć, to jest bardzo czytelny i bardzo jasny program. Jeżeli mówimy o nowoczesnej edukacji, w sensie wyposażenia dzieci w odpowiednie, o przyrządowanie, wyposażenia szkół w odpowiednie przyrządowanie.
By nie chciał, bo i Prawo i Sprawiedliwość chce nowoczesnej psychiatrii i chce także lepszych szkół, chociaż pewnie inaczej to rozumie niż pan poseł, ale też chcą...
Ale dzisiaj jadąc do pana, przeglądając portale, nie będę tutaj, żeby nie walczyć konkurencji, portale internetowe. No czytałem, że najważniejszy instytut psychiatryczny dotyczący, który leczy dzieci i młodzież, dzisiaj jest w potężnych tarapatach, bo rządy Prawa i Sprawiedliwości nie potrafią sobie z tym poradzić. No to jednak nie wiem, czy PiS chce tego, co my.
Panie pośle, a na przykład migracja. Czy w zakresie migracji Donald Tusk ma takie same poglądy jak pan, czy pan ma inne?
Takie same mamy.
Też pan uważa, że nadmierna migracja, że rząd Prawa i Sprawiedliwości sprowadza niebezpiecznych migrantów z krajów muzułmańskich i że to są niebezpieczni ludzie?
Znaczy my pokazaliśmy coś niebywałego, co robi Jarosław Kaczyński.
To znaczy?
No jego hipokryzję. I to straszne, bo z jednej strony wychodzi na mównicę sejmową, występuje w mediach, I po prostu robi wszystko, żeby obrzydzić osoby, które są z innych krajów, mówiąc o nich. Już nie chcę tego przytaczać, bo to naprawdę straszne. Przypomnę choćby robaki, które gdzieś tam się miały choroby pojawiać. A dziś z drugiej strony widzimy dokumenty rządowe, czyli rządu, w którym jest Jarosław Kaczyński, który mówi o ułatwieniach przyjazdu poszczególnych osób do Polski. No to nie jest hipokryzja?
A z drugiej strony...
Jeszcze niedawno Jarosław Kaczyński, będziemy budowali mury, będziemy bronić.
Nawet wręcz, nie będziemy wybudowali mury i...
Wręcz mówiąc szczerze, jakby mieszał Jarosław Kaczyński bezpieczeństwo z okrucieństwem, a nagle po cichu z drugiej strony, panie redaktorze, szanowni państwo, okazuje się, że ci imigranci nie są tacy źli, no że trzeba ich wpuszczać do kraju.
A to jakie stanowisko pana posła i całej Koalicji Obywatelskiej?
My prosiliśmy nie raz rząd Prawa
przyjmować
i Sprawiedliwości.
Czy nie przyjmować migrantów?
My prosiliśmy Prawo i Sprawiedliwość o jedną bardzo ważną kwestię. Usiądźmy i zbudujmy poważną, przejrzystą, racjonalną politykę migracyjną.
Co to znaczy? Każdy tu przychodzi do tego studia i mówi wczoraj był Krzysztof Bosak, mówił to samo, wcześniej byli politycy lewicy, też mówili poważną politykę migracyjną.
Wszystkich, których pan wymienił, panie redaktorze, to są posłowie, posłanki opozycji, więc my nie mamy dzisiaj wpływu na to, jaka jest polska polityka migracyjna, a rząd nie chce do tego usiąść, bo robi z tego absolutnie po prostu polityczną walkę.
W tym stadium Dariusz Wieczorek obecnie z lewicy powiedział wprost, że Polska potrzebuje rąk do pracy i że jego zdaniem migrantów trzeba przyjmować.
No dobrze, a to dlaczego Jarosław Kaczyński mówi, że nie wolno przyjmować?
A pan mówi, że trzeba, czy nie trzeba? Bo ja pana pytam, panie pośle.
Ja rozumiem, tylko...
Pan nazywa się Jarosław Kaczyński, pan się nazywa Grzegorz Napieralski.
Dobrze, tylko ale ja właśnie chciałbym, żebyśmy kiedyś porozmawiali o Jarosławie Kaczyńskim, bo...
A nie, a ja chciałbym, żeby porozmawiali o Grzegorzu Napieralskim.
Ale już mówię, dlaczego...
Bo pan lepiej zna Grzegorza Napieralskiego niż Jarosława Kaczyńskiego, przyzna pan.
No, znam Jarosława Kaczyńskiego, obserwuję o przecież polskiej polityce, nawet rozmawiałem z panem prezesem, ale chcę pokazać jedną rzecz. Jarosław Kaczyński, bo to jest taka cecha Jarosława Kaczyńskiego, wrzuca coś w eter, wychodzi na mównicę, buduje tak naprawdę nieprawdziwy przekaz.
Donald Tusk filmem rzucił w eter. No, cała obecna dyskusja, która się toczy od dwóch tygodni, jest po filmiku Donalda Tuska, który wiele osób, także z lewicy, odebrał jako rasistowski.
A kto, panie
redaktorze? A pan jak go odebrał jako rasistowski?
Absolutnie nie odebrałem jako rasistowski.
To co, pani poseł Żukowska, myli się lewica?
Myślę, że się absolutnie myli. Nie był to żaden rasistowski. Ja go przejrzałem, obejrzałem i to nie jest żaden rasistowski filmik.
Porównywanie migrantów z krajów muzułmańskich do wydarzeń z Francji, mówi, jeżeli chcemy zapobiec sytuacji w Francji, to nie przyjmujmy migrantów z krajów muzułmańskich.
Zwróćmy uwagę, co się wydarzyło.
I to jeszcze
Donald
Tusk, bo to jest ciekawe, żeby niektórym mogło to uciec, ale ten pierwotny film Donalda Tuska było tyle ciekawy, że zdaniem pańskiego szefa Koalicji Obywatelskiej, szefa Platformy, PiS po to wpuszcza teraz migrantów, żeby oni zrobili zamieszki na jesieni, żeby Jarosław Kaczyński prowadził stan wyjątkowy, żeby nie zrobił wyborów. To był logiczny ciąg wypowiedzi Donalda Tuska, moim zdaniem lekko paranoiczny.
To jest pana ocena.
Moje, to prawda, a dla pana nie jest to paranoja, że Rostkoszewski znaczy, po to wprowadza, żeby zrobić zamieszki, żeby nie było wyborów?
Moim zdaniem.
Podpisałby się pan pod
moim zdaniem moja ocena wypowiedzi Donalda Tuska jest całkowicie inna i chcę właśnie ją przedstawić. Otóż, co się wydarzyło w ostatnim czasie? Wychodzi Jarosław Kaczyński, który mówi, że migranci są zagrożeniem, że trzeba zrobić referendum w tej sprawie.
Ale nielegalni.
Polacy i Polki mają się w tym wypowiedzieć? Po czym widzimy dokumenty rządowe, bo to nie jest żadna wydumana sprawa, to nie jest jakiś atak personalny Jarosława Kaczyńskiego. Widzimy dokumenty rządowe, które mówią po pierwsze, że do wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego rząd sprowadza setki już tysięcy, no 123 czy 136 tysięcy osób z krajów muzułmańskich właśnie.
Tu muszę sprostować, to były tylko wnioski przedsiębiorców, którym brakuje rąk do pracy. Ja wiem, że za Donalda Tuska nie było kłopotu, bo bezrobocie było dwucyfrowe, teraz jest jednocyfrowe i nie ma rąk do pracy.
Panie redaktorze.
A wydano wiz tylko 28 tysięcy. To są oficjalne dane. Wnioskowali przedsiębiorcy o 138, wydano 28. Tyle.
Panie redaktorze, znaczy jeżeli ci ludzie według Jarosława Kaczyńskiego są tacy źli, tacy niedobrzy, to czemu ich sprowadzamy nawet do pracy? Proszę mi powiedzieć. Znaczy, ja się zastanawiam nad logiką Jarosława Kaczyńskiego. Przecież to on mówi jeszcze kilka lat temu. To on mówił, że to są osoby, które być może przywiozą jakieś choroby do nas. Nie wiadomo skąd pochodzą, jaką mają religię. Co się dzieje? To są słowa Jarosława Kaczyńskiego. I nagle widzimy w dokumentach to, że oni zapraszają tych ludzi do Polski, po czym to samo mówią nam, to samo się dzieje, a coś innego się dzieje na mównicy sejmowej. Jarosław Kaczyński mówi, no nie będzie tu nikt nam przyjeżdżał. Koniec, kropka.
To jeszcze raz do Grzegorza Napieralskiego wróćmy. Od Jarosława Kaczyńskiego odchodząc, przyjąłby pan taką uchwałę, jaką planował polski MSZ, czy nie?
Ale jaką? Bo nie już.
No, o której pan poseł przed sekundą się odwoływał. Do tego dokumentu, do tego rozporządzenia Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
A, mówi pan o rozporządzeniu?
Tak, przepraszam, to jest rozporządzenie.
Okay, nie ma problemu żadnego, panie redaktorze.
To było dobre czy złe rozporządzenie? Pana zdaniem, osobistym.
Panie redaktorze, wie pan, na czym polega problem? Otóż problem polega na tym, że albo w polskiej polityce...
Czy pan poseł nie odpowiada na pytania?
Nie, problem polega na tym, że w polskiej polityce trzeba być odważnym i przyjmować konkretne rzeczy. Jeżeli jest tak, jak mówią dzisiaj pan premier Sasin, pan, nie, już nie pamiętam, który z ministrów, chyba Kowalczyk, ktoś tam, Wąsik, mówi, że to są ludzie potrzebni do pracy, bo tu są wnioski przedsiębiorców i tak dalej. Ja nie wierzę, nie. Tak jest, faktycznie. Ja jestem przewodniczącym grupy polsko-wietnamskiej od wielu, wielu lat.
Którzy od wielu, wielu lat są obecni na polskim rynku pracy.
Nie tylko od wielu, więcej panu powiem. My mieliśmy jeszcze w czasach zaprzeszłych i innym ustroju, mieliśmy podpisaną wiele umów z Wietnamem. Na przykład my opiekowaliśmy się Wietnamem w kwestiach edukacyjnych. No
i będziecie rządzić dziś, być może. I co się stanie?
Proszę zwrócić uwagę, i dziś na przykład mniejszość wietnamska jest bardzo, do niedawna była drugą po Ukraińcach. No teraz już oczywiście to się zmieniło po tym porządzie, po polityce rządu Prawa i Sprawiedliwości. I tam też rozmawiamy z rządem Wietnamu o wizach dla Wietnamczyków, o ułatwieniach ich przyjazdu.
Jeżeli będzie rządzić platforma, będą takie ułatwienia.
Ale teraz właśnie, dlaczego opowiadam o tą historię? Dlaczego opowiadam tą historię? Bo ona jest bardzo istotna. I teraz, na czym polega, bo pan mnie zapytał, że tu wszyscy mówią o takiej bardzo solidnej, przejrzystej, poważnej polityce migracyjnej. Otóż ona powinna polegać na tym, że powinniśmy ustalić tak naprawdę, jak taka polityka będzie wyglądała. Co to oznacza, jak będzie wyglądała? Po pierwsze, kwestie bezpieczeństwa. Po drugie, kwestia wydawania wiz, odpowiedzialności i gdzie ci ludzie będą. Czy jest niebezpieczeństwo, że przyjadą i wyjadą z kraju, tak? Że będziemy krajem tranzytowym. Czy jest niebezpieczeństwo, że to są osoby na przykład niesprawdzone i będą na przykład dokonywały różny rozmów. To wszystko tak naprawdę można przygotować i zrobić w tak profesjonalny sposób, że nie będziemy ludzi krzywdzić, a będziemy chronić tak naprawdę bezpieczeństwo naszego kraju.
A
dziś, panie redaktorze, jest tak, że w przestrzeni takiej publicznej, tak naprawdę werbalnej, gdzie wypowiadają się politycy PiS-u, my ich atakujemy, oni ich atakują, nie my, oni ich atakują, przypominam, co się działo na granicy białoruskiej, tak? Kiedy Donald Tusk powiedział, że bezpieczeństwo nie może równać się okrucieństwa.
To a należało tych ludzi wpuścić?
Jaka, pamięta pan, jaka była agresja na Donalda Tuska, jakie rzucili się wszyscy, co ten człowiek mówi, co ten człowiek robi, trzeba się bronić. I ja mam teraz pytanie takie do na przykład Jarosława Kaczyńskiego, bo to on jest głównym dzisiaj, jakby twarzą tak naprawdę. Jak my na przykład sprawdzamy tych wszystkich dzisiaj migrantów, którzy przyjeżdżają na tak zwaną legalną wizę, na przykład w Polsce. Bo nie chcę tutaj, żeby to zabrzmiało ani rasistowsko, ani żeby pokazać palcem, ale okazuje się, że nie wszystkie osoby są sprawdzone, które przyjechały do Polski, tak jak mówi to polski rząd. Dlaczego tak się stało? Jeżeli mamy dzisiaj informacje z policji, czyli instytucji, tak, czyli służby, która podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, czyli to nie jest nikt z opozycji. I mamy informacje o osobach, które przyjechały do Polski spoza granic naszego kraju. O różnych bardzo złych zachowaniach. Naprawdę nie chcę tutaj szerzyć naprawdę jakichś niechęci. Zachowaniach w taksówkach, zachowaniach w innych pracach wobec kobiet i nie tylko. No i okazuje się, że nie mieli odpowiednich dokumentów, że nie mieli nawet prawa jazdy, żeby na przykład prowadzić samochód i tak dalej, i tak dalej. To ktoś, panie redaktorze, popełnił błąd.
Czyli za waszych rządów polityka będzie bardziej restrykcyjna. Jak
bardziej przejrzysta, bardziej bezpieczna, bardziej otwarta, bez demagogii, bez takich haseł, że zrobimy sobie referendum, żeby wygrać wybory. Czegoś takiego nie będzie, bo polityka, szczególnie polityka międzynarodowa, w tym polityka migracyjna, jest kwestią bardzo odpowiedzialną, bardzo ważną dla Polski i nie powinna podlegać kampanii wyborczej w naszym kraju, a Kaczyński robi z tego drugi raz.
A Donald Tusk zrobił z tego.
Przypominam, Kaczyński drugi raz robi z tego po prostu paliwo wyborcze dla swojej partii. Było tak w 2015 roku i jest teraz w roku 2023. Chcę zmartwić pana prezesa, że odkrzywane kotlety niedobrze smakują.
Chociaż jak się patrzy na kraje zachodnie, to wydaje się, że nawet najsprawniejsze państwo nie ma szans, żeby nie wpuścić ani jednej osoby, która
nie
będzie...
Ale nikt nie mówi
nie
wpuszczaniu. Tak jak powiedziałem, to musi być przejrzysta, klarowna, czytelna polityka. Znaczy nie można mówić czegoś innego z mównicy sejmowej, a na zapleczu robić czegoś innego. Trzeba to zrobić wszystko profesjonalnie, dokładnie. Jeżeli pan chce na przykład przykład, co się powinno wydać, no to jeżeli mamy takie kraje, jak wspomniałem o Wietnamie i są osoby, które chciały do nas przyjechać, to dlaczego na przykład nie wydajemy większych pieniędzy na wzmocnienie konsulatu? No bo to jest tak naprawdę dzisiaj najważniejszy filtr.
Pieniądze miały iść do tego centrum pod Łodzią, które miało centralnie badać ludzi.
No ale panie... ja mówię dzisiaj o przykładzie, który ja widzę, który naprawdę pomógłby dzisiaj ambasadzie Polski w Hanoi, czyli w Wietnamie, pomógłby tak naprawdę przygotowaniu wniosków wizowych.
Grzegorz Napieralski, były przewodniczący Lewicy, a to już się dawno, to koniec do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, poseł Koalicji Obywatelskiej. To teraz pytanie szczególnie istotne dla radiosłuchaczy w Szczecinie, bo tam listy się układają, końcówka lipca.
To
jest taki moment, początek sierpnia, kiedy będą się te boje na listach toczyć. Kto będzie w Szczecinie liderem?
Nie wiem, no to jest decyzja władz.
Nitras,
być może to jest decyzja władz krajowych. Powie pan co, ja podchodzę do tego z dużym respektem.
Znaczy,
ja
ma pan pewność, że dostanie pan dobre miejsce?
Ja startowałem w wyborach już kilka razy i byłem na różnych miejscach. Byłem na szóstym miejscu, na drugim, na pierwszym, startowałem do Senatu i muszę panu powiedzieć, i państwu również, którzy słuchają w Szczecinie, że naprawdę miejsce na liście wyborczej jest kwestią wtórną, oprócz pierwszego miejsca. No pierwsze miejsce jest zawsze miejscem premiowanym i to tak jest, że psychologicznie jak ktoś nie wie, na kogo zagłosować, głosuje na jedynkę. Okay. Poza jedynką, czy ktoś, byłem na szóstym 4 lata temu i zrobiłem bardzo dobry wynik.
A teraz znowu będzie pan na szóstym? Nie wiadomo.
Będzie szóstka, to będzie szóstka.
A kiedy ogłoszycie? Bo Konfederacja już ogłasza przynajmniej pierwsze trzy.
To jest strategia, myślę, każdej partii politycznej.
Szef SLD, zna pan się na tym? Układał pan listy, taktykę wyborczą pan układał?
Czy ja, jeżeli... Ja bym się na przykład nie spieszył z układaniem list wyborczych, jeżeli pyta pan mnie osobiście, tak? Dlatego, że kwestia dotycząca układania list wyborczych, to oczywiście są też emocje, bardzo duże emocje przy układaniu tych list. A dziś naprawdę jest jeszcze dużo rzeczy do zrobienia, więc ja bym to zostawił wtedy, kiedy pan prezydent ogłosi wybory, wtedy się ogłasza listy i idzie
się do pracy. A jak to wygląda w Platformie? Donald Tusk osobiście to będzie robił, czy regiony?
Z tego, co ja wiem i sam uczestniczyłem w takich rozmowach. Najpierw jest rekomendacja województw, powiatów, znaczy inaczej, powiatów, województw i to wraca wszystko tutaj do Warszawy. Będzie też, myślę, ocena klubu parlamentarnego, bo tak jak wszyscy posłowie różnych partii jesteśmy członkami takich klubów, taka ocena naszej aktywności w Sejmie jest też, no i te wszystkie elementy aktywności w terenie, naszej pracy.
I na koniec długopis Donalda Tuska i jego wola.
No, tu pana zdziwię, na koniec podpis osoby, która nazywa się pełnomocnik wyborczy.
A nie wiem, kto nim...
W każdej partii tak jest, tutaj nikt nie może nic innego zrobić, to on ma pełnię władzy i on składa listę do Państwowej Komisji Wyborczej.
I to obok skarbnika musi być jedna z najbardziej zaufanych osób, bo inaczej się nie
da. No bo
to
ona może po drodze zmienić wszystko. Tak, to
pan poseł był senatorem, o czym już wspomniał. Pakt senacki wam buksuje.
Nie.
Tak.
Nawet nie
ma ogłoszonego. Mamy, który dzisiaj mamy 18, 17.
Ale list też jeszcze nie ma poselskich. Proszę mi uwierzyć, naprawdę naprawdę podchodzę do tego z dużą taką dozą spokoju.
Grzegorz Schetyna łatwiej sobie poradził, szybciej ogłosił pakt senacki. Był skuteczniejszy, czy mniej zachłanny?
No, nie, wie pan co, no, proszę pamiętać, że dzisiaj ten pakt senacki składa się z większej ilości partnerów, bo po pierwsze jest Szymon trudniej. Hołownia, jest Szymon Hołownia, jest PSL, jest Lewica, która ma dziś, wtedy nie miała, ma dziś swoje miejsce w polskim parlamencie. Są też, proszę pamiętać, postacie, które byśmy nazwali postaciami niezależnymi, o których warto by było pomyśleć, na przykład Adam Bodnar, tak, czy inne postacie, które może...
Czy Roman Giertych.
Które może by było, dokładnie, które można było pozyskać i rozmawiać z nimi o listach. Więc jakby ta oferta jest dzisiaj bardzo szeroka. Ja czytałem artykuł wczoraj potwierdzony przez wszystkich liderów, że odbyło się spotkanie czwórki liderów.
Dzisiaj ma się odbyć po raz kolejny.
I super. Znaczy ja, wie pan co, ja gdybym dzisiaj ja był przewodniczącym jakiejkolwiek partii, w czymś takim uczestniczył, bym bardzo zadowolony, a dziś ja jestem zadowolony, skoro moi liderzy to robią, tak naprawdę.
A dogadają się?
Na pewno.
Nie ma tu żadnej wątpliwości, że to będzie wysadzone.
Nie sądzę, żeby było coś nie tak. Absolutnie będzie porozumienie. I dzisiaj te wszystkie sondaże pokazują, że do takiego porozumienia by doszło, to pozycja, że tak powiem, dzisiejszej opozycji w Senacie będzie co najmniej o kilka mandatów większa niż do tej pory.
To jest Roman Giertych. Mamy sekundkę dosłownie, to porozmawiajmy. Pan jest entuzjastą, czy... sceptykiem.
No, wie pan, no nie ja układam listy wyborcze, więc moje zdanie akurat tutaj nie ma żadnego znaczenia. Ja uważam, że po to jest czwórka liderów, którzy mają podjąć decyzję, jak te listy mają być. Dla mnie byłoby najważniejsze, żeby te listy wygrały wybory i żeby w polskim Senacie było na przykład 66 albo 65 przedstawicieli dzisiejszej opozycji.
W tym Roman Giertych to nie ma pan oporu.
I Adam Bodnar, i wspaniali inni, na przykład Władysław Komarnicki, wspaniały senator z Gorzowa, czy poseł Klein, senator Kleina. Naprawdę tam jest mnóstwo wspaniałych naprawdę senatorów.
Spektrum.
Czy pan Marcin Bosacki, wspaniały dyplomata, który jest dzisiaj senatorem, a wcześniej był ambasadorem
klęska
Polski.
Klęska urodzaju na listach, to może być...
Jaka właśnie, nie klęska, tylko wręcz nadmiar, no bo właśnie wymieniam panu, ile to jest ile nazwisk ciekawych.
Czasami urodzaj może przynajmniej w rolnictwie odnosić klęskę.
W tej sytuacji, w tej sytuacji nie ma takiej możliwości. Jak patrzę naprawdę na... Jest Barbara Zdrojewska. Przecież ostatnio z panią senator organizowaliśmy...
No jest dużo nazwisk, wszystkich nie wymienimy.
Pani senator Kochan, która jest ekspertem, jeżeli chodzi o politykę
panie,
społeczną.
Panie proszę, pan zaraz mi wszystkich senatorów wymieni, wtedy dopiero się pogubimy w gąszczu nazwisk. Ostatnio sprawa gospodarcza. Platforma chyba wzięła się za bary z Konfederacją na liberalizm gospodarczy. Ogłoszenie 60 tysięcy kwoty wolnej od podatku. Pomysł teraz na konferencji podbity. Pan by się podpisał pod ściganiem się na liberalizm gospodarczy z Konfederacją.
Czemu. To Konfederacja nas zaatakowała, że podbieramy im program wyborczy. Nie wiem, skąd jest taka niechęć do tych propozycji. Czy inaczej, może nie niechęć, to złe słowo. Przepraszam, Konfederację. To jest jakaś bojaźń Konfederacji przed naszymi propozycjami. Po pierwsze, te propozycje pojawiły się już bardzo, bardzo dawno temu.
3000 to prawda, parę miesięcy temu.
Tak, na naszych spotkaniach z wyborcami w poszczególnych województwach. Donald Tusk często o tym mówił. To był cały taki pakiet gospodarczy, tak? Tam na przykład ułatwienia dla przedsiębiorców, to, że urząd skarbowy ma być przyjazny, za czym ja absolutnie jestem, sam kiedyś byłem ofiarą, dziwnej decyzji. Ale co jest dla mnie najważniejsze, bo dla mnie w tym programie, oprócz się podniesienia kwoty wolnej od podatków, te ulgi dla przedsiębiorców, pomoc dla nich, jest jedna rzecz absolutnie kluczowa, panie doktorze. Absolutnie, jak rozmawiam z przedsiębiorcami, dla nich bardzo ważne, żeby w Urzędzie Skarbowym, i to chcemy absolutnie zmienić, w Urzędzie Skarbowym była zmiana filozofii myślenia o przedsiębiorcach, czy w ogóle ludziach, tak? A czy my, którzy jesteśmy petentami Urzędu Skarbowego, czy administracji skarbowej, zwał jak zwał, mamy być traktowani po przyjacielsku i raczej mamy czuć pomoc tak naprawdę ze strony takiego urzędu, a nie od razu być karani. Sam, tak jak powiedziałem, byłem przykładem takiego ukarania, chociaż błąd mój był niewielki. Zapomniałem złożyć po śmierci mojego taty PIT-u 0. Brat się rozchorował, śmierć taty. Miałem prawo zapomnieć, musiałem zapłacić potężną karę.
No i tak.
Ale czy to Polacy powinni płacić takie kary za takie no, małe uchybienie? Przepraszam, że pokazuję to na sobie, ale tak najłatwiej. Właśnie chodzi o to, żeby przedsiębiorca, Polak, Polka, jeżeli coś się złego wydarzy, dostali informację od Urzędu Skarbowego, masz 2 tygodnie na poprawę tej sytuacji. To jest najważniejsze.
Ja dostałem taką ostatnio telefoniczną prośbę, złożyłem korektę, więc chyba coś się zmienia. Zresztą dla mnie, nie jestem przedsiębiorcą, ale ZUS stał się, fiskus stał się bardzo przychylny. EPIT chociażby.
Chociaż słyszałem od ministra finansów, powiem panu, bo to jest taka ciekawostka, tak, niech się zmienia jeszcze więcej, bo to będą zmiany na lepsze.
Pan poseł jest w Komisji Cyfryzacji, chyba to widzi.
Tak, i to w ogóle będziemy mieć bardzo ciekawy pomysł właśnie, ale to ogłosimy go niebawem. Ale chcę tylko powiedzieć jedną rzecz, że rozmawiałem z ministrem finansów jakiś czas temu przy okazji właśnie Komisji Cyfryzacji, który powiedział mi, że chciał wprowadzić pieczątkę przybijania na przykład na PIT-ach. Dziękujemy bardzo, życzymy wszystkiego dobrego. Urząd Skarbowy, coś w tym stylu, już nie pamiętam. I urzędnicy nie chcieli tego przyjąć.
O proszę, ten jest opór urzędniczym. Grzegorz Napieralski, były szef SLD, obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej i kandydat z tych list w Szczecinie był naszym gościem. Panie pośle, dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Życzę wszystkiego dobrego, miłego dnia i do zobaczenia i usłyszenia.
Godzina 8:40. Do studia wróciła Jaśmina Nowak, czyli za chwilę zajmiemy się sprawami odległymi od polskiej polityki.
Fundacja Przyjaźni Polsko-Izraelskiej zaprasza na koncert dla dzieci. Urodziny doktora Korczaka z najpiękniejszymi piosenkami z filmów Walta Disneya. Czwartek 20 lipca o 17:30 w warszawskim Teatrze Palladium. Wstęp wolny. Szczegóły na www.palladium.pl.
gospodarka, bezpieczeństwo, kultura, nauka, zdrowie. W jakim kierunku ma rozwijać się Polska? Program Strategia dla Polski w każdy poniedziałek o godzinie 10.30.
Sponsorem programu Strategia dla Polski jest PKN Orlen.
Po reklamie.
Poranek w Radiu Wnet trwa, to już czas na kolejną rozmowę. Doktor Jacek Raubo, szef działu analiz strategicznych Defens 24. Dzień dobry.
Dzień dobry panie, dzień dobry państwu.
Dzisiaj porozmawiamy głównie o broni atomowej, ale zacznijmy od szczytu NATO w Wilnie. Przywódcy krajów sojuszu zdecydowali, że NATO stworzy 3 regiony, regionalne plany obrony na wypadek ataku na kraje członkowskie w Europie. No i co my więcej możemy powiedzieć na ten temat? Tutaj chodzi mi głównie o kontekst Polski. Jeżeli mówimy o 300 tysiącach sił w ramach tej nowej jednostki, czy one zostaną rozmieszczone, przynajmniej część z nich, na przykład gdzieś na przysmyku suwalskim w tych najważniejszych punktach, czy możemy spodziewać się, że ci żołnierze pojawią się właśnie w rejonie Bramy Brzeskiej?
Znaczy przede wszystkim, szanowni państwo, mamy do czynienia naprawdę ze zmianą jakościową. Od czasu zakończenia zimnej wojny po raz pierwszy tego typu plany pojawiają się. One są ściśle tajne. To jest jedna z największych tajemnic na dzień dzisiejszy Sojuszu Północnoatlantyckiego. Oznacza to nie mniej, nie więcej, że mamy do czynienia z już wojskowym wymiarem działań natowskich, jeśli chodzi o wzmocnienie również tutaj przestrzeni flanki wschodniej. No, prezydent po zakończeniu tak naprawdę szczytu natowskiego zasugerował, że nawet do 100 tysięcy żołnierzy w niektórych scenariuszach wzmocnienia może trafić do Polski. I teraz praca natowska będzie kontynuowana, jeśli chodzi o konkretne przyporządkowanie jednostek do tych zadań, do systemu dowodzenia i kontroli. A więc odchodzimy od czegoś, co było trochę takim prowizorium, jeżeli chodzi o przygotowanie na plan ewentualnościowy. To jest decyzja, która jest niebagatelna. Ja wiem, że oczywiście najchętniej widzielibyśmy tutaj ciężkie dywizje z dużą ilością czołgów, transporterów opancerzonych, żeby to fizycznie się znajdowało na terytorium na przykład Rzeczypospolitej, ale też państw nadbałtyckich, ale tego typu zmiana raczej obejmuje zdolność do szybkiego wzmocnienia na wypadek kryzysu. I za tym idą też jeszcze inne rzeczy, bo oprócz planów, które są kluczowe dla systemu dowodzenia, idą też kwestie magazynów, zaplecza, zapasów, rozlokowania tak naprawdę również całej tej logistyki na trasie potencjalnego przerzutu. A więc zmiany, które zachodzą w NATO, ta adaptacja i transformacja, no niewątpliwie już ma dzisiaj tą stronę nie tylko takiej deklaracji politycznej, ale również i takich działań praktycznych w wymiarze wojskowym, ale też ogólnowojskowym, jeżeli chodzi o spięcie tego z zapleczem na przykład państw gospodarzy, państw przyjmujących. Także jest to naprawdę coś, co trochę zostało, nie wiem dlaczego, schowane w wymiarze tak naprawdę ostatniego szczytu Wileńskiego, Sojuszu Północnoatlantyckiego, a jest to naprawdę przełomowa rzecz dla całego NATO i dla myślenia o nowej historii NATO po zakończeniu zimnej wojny.
Czy to też trochę nie jest jednak no, kontynuacja tych ustaleń, które mieliśmy na tym bardzo głośnym poprzednim szczycie w Madrycie? No i pytanie, czy jeżeli przyjmiemy, bo powiedział pan, że teraz ta strategia no, obejmuje właśnie bardzo szybkie reagowanie, jeżeli mamy taki komunikat, bo już wspomniał pan o tym, że tajemnica wojskowa, że to już też jakby pokazuje z jaką my mamy do czynienia tutaj skalą, ale jeżeli słyszymy, że te nowe plany obejmują no najbardziej newralgiczne punkty NATO, najbardziej newralgiczne punkty na wschodniej flance, no to możemy się z tym liczyć, że takie wojska pojawią się albo już teraz będą ćwiczyły.
One muszą przede wszystkim, to trzeba powiedzieć wszem i wobec, one muszą ćwiczyć. Dlatego na pewno będziemy mogli zobaczyć pewien element, jeśli chodzi o skalę tak naprawdę zmian w kontekście kolejnych manewrów, zarówno tych takich praktycznych, które znajdują się w fazie aktywnej, na przykład na poligonach znajdujących się w Polsce czy w naszym regionie, ale też bardzo istotne są te elementy tych manewrów, które może nie są tak widowiskowe z perspektywy obserwatora, ale przede wszystkim sztabowo-dowódczych i tych, które będą symulowały, jeśli chodzi o przygotowanie na przykład połączonych dowództw polegających na tym, że będziemy mogli różnymi siłami z różnych państw, bo to też jest sukces NATO, zarządzać w jednej operacji i przy działaniu tak naprawdę na współczesnym polu walki. Więc jeżeli tutaj mówimy o tym, czy one przybędą, czy one przyjadą, to na pewno one będą musiały się szkolić. I to już będzie nam dawało bardzo duży obraz tego, kto, gdzie, w jakim wymiarze. Ale to też nie będzie proces łatwy. To powiedzmy sobie od razu, bo tutaj bardzo dobrze pani redaktor zaznaczyła pewien proces kontynuacji. Rzeczywiście mam takie wrażenie i obserwując również szczyt NATO teraz w Wilnie na miejscu, że im ktoś dalej z zewnątrz patrzy na tego typu procesy zachodzące w Sojuszu Północnoatlantyckim, to szuka takiego jednego momentu przełomowego, jakiegoś jednego punktu zaczepienia, gdzie dojdzie do gwałtownej reformy, dojdzie do jakiejś rewolucji, a to tak nie działa. No właśnie 31 państw, wcześniej 30, wypracowywało pewne rzeczy i czasami ta implementacja, czyli to wdrażanie, wprowadzanie w życie, ono jest trudne, ono jest długotrwałe, ale to jest ta kontynuacja i chyba największym sukcesem naszym tutaj na flance wschodniej jest utrzymanie dwóch aspektów. Pierwszy to jest rzeczywiście tej ciągłości tak naprawdę od 2016 roku, od szczytu tutaj w Warszawie, a skończywszy na kwestiach utrzymania tych 360 stopni. Dlaczego te 360 stopni jest moim zdaniem istotne? Dlatego, że każdy w NATO czuje się komfortowo właśnie w widzeniu natowskiej obrony i odstraszania, bo my musimy też pamiętać, że wiele państw natowskich z tej grupy 31 państw trochę inaczej postrzega swoje interesy strategiczne i to jest normalne, naturalne w tak zróżnicowanym środowisku bezpieczeństwa. A więc jeżeli NATO oferuje te 360 stopni, no to widzi tak naprawdę dookólnie system zabezpieczenia tych wszystkich państw i to jest sukces moim zdaniem Sojuszu Północnoatlantyckiego, że udało się to gdzieś tam taki balans pomiędzy tymi dwoma kierunkami, rzeczywiście kluczowym, rosyjskim oraz tymi wszystkimi innymi dodatkowymi, które mogą być w przyszłości kluczowe, utrzymać na szczycie natowskim.
I tym elementem odstraszania na pewno jest też posiadanie broni atomowej. I teraz już przechodzimy do naszego głównego tematu. Stany Zjednoczone no, dzielą się, można powiedzieć, z Europą tą bronią jądrową już od lat 50. XX wieku. Teraz mamy taką sytuację, szczególnie spoglądając w stronę Białorusi, która ma otrzymać broń nuklearną do Rosji, że w Polsce coraz głośniej mówi się o tym, że też chcielibyśmy otrzymać ten parasol ochronny od państw Paktu Północnoatlantyckiego. Co to by zmieniło w naszej sytuacji, czy w ogóle to jest realne?
Przede wszystkim tutaj muszę wprowadzić dwa elementy takie rozróżniające. Pierwsze to parasol atomowy przede wszystkim jest dzisiaj rozciągany z zasobami broni strategicznej. Jeśli chodzi o kwestię taktycznej broni jądrowej, no to pamiętajmy, że tu toczy się dyskusja na temat tak zwanego NATO nuclear sharing, czyli takiego dzielenia się zasobami taktycznymi amerykańskimi na wypadek wystąpienia wojny, bo wtedy traktat o nieproliferacji tak naprawdę pozwala, w tym momencie jest inna rzeczywistość. Można wykorzystać właśnie te amerykańskie zasoby tych bomb, przede wszystkim grawitacyjnych B-61. Ale do czego zmierzam? Do tego, że my skupiliśmy się tylko na jednej części. Na tej bardzo widocznej kwestii broni taktycznej, tym NATO nuclear sharingu. Ale istotne jest, że Stany Zjednoczone i tak naprawdę też inne państwa posiadające broń atomową i będące w ramach NATO, bo pamiętajmy, że również dwa inne państwa natowskie charakteryzują się bronią jądrową, czyli Francja i Wielka Brytania. One wszystkie podtrzymują zasadę tutaj tego parasola atomowego wobec swoich sojuszników, wobec swoich partnerów z NATO. A więc w wymiarze strategicznym to działa. W wymiarze strategicznym tak naprawdę jedynym elementem, na który powinniśmy zwracać uwagę, to jest modernizacja zasobów amerykańskich i brytyjskich. Ale to w jakimś tam stopniu następuje, jeśli chodzi o modernizację tej triady atomowej, czyli tych środków przenoszenia. Jeżeli chodzi o broń taktyczną, no tu rzeczywiście jest większy problem. Mamy do czynienia z sytuacją, w której dyskutujemy, czy te bazy z tymi bombami amerykańskimi grawitacyjnymi B-61, one znajdują się za daleko. Czy tak naprawdę nie są dostosowane raczej do tego zimnowojennego wymiaru bezpieczeństwa europejskiego. I tu wchodzi Polska, wchodzą w państwa flanki wschodnie, które gdzieś tam tą dyskusję o być może dyslokacji tych zasobów na swoje terytorium podejmują od dłuższego czasu. Do tego oczywiście potrzebne są zdolności tutaj nosicieli, a więc samolotów bojowych w tym przypadku. Do tego potrzebna jest kwestia zgody, jeśli chodzi o obiekty, zabezpieczenie tych obiektów, bo to będą tak naprawdę obiekty potencjalnie, którymi zarządzają Amerykanie, które chronią Stany Zjednoczone, bo to będzie cały czas w warunkach pokoju amerykańskie zasoby. Więc wydaje mi się, że często my trochę mieszamy i staramy się dyskutować o tym, że nagle Polska otrzyma te bomby. Nie, to tak naprawdę chodzi o zmianę pewnego paradygmatu myślenia, jeżeli chodzi o praktykę tutaj posiadania przez Stany Zjednoczone tych zasobów bardzo ograniczonych broni taktycznej, bo jak mówiłem, broń strategiczna jest chyba tutaj, jest taki konsensus, taką domeną, w której Amerykanie rzeczywiście dokonują pewnych zmian w ostatnim czasie.
Tak samo jak mieszamy, a przynajmniej ja mieszam i nie wszystko wiem na temat tego, jak w praktyce mogłoby przebiegać taka eskalacja, użycie, a może podjęcie decyzji o ataku nuklearnym. Czy to faktycznie jest tak, że mógłby to zrobić jeden człowiek? Teraz oczywiście kieruję swój wzrok w stronę Władimira Putina. No, cały czas mamy, to są komunikaty głównie jakby ukraińskiego wywiadu, ale że ta groźba użycia przez Rosję broni atomowej jest tą opcją, która leży na stole, jest hipotetycznie realna. A jak to przebiegałoby w praktyce, jeżeli chodzi o proces decyzyjny?
Panie redaktorze, szanowni państwo, musimy sobie uzmysłowić jedną rzecz. Rosyjskie kwestie sztabowo-planistyczne zakładają przygotowanie się do użycia posiadanego arsenału, w tym arsenału broni tutaj jądrowej. No, to jest tak naprawdę rzecz, która czasami rozbudza emocje, ale tego typu plany są. Więc jeżeli ktoś mi mówi, że coś leży na biurku, coś leży w szafie, jeżeli chodzi o kwestie pewnych planów operacyjnych, pewnych procedur, to ja nie jestem zaskoczona, tym bardziej się nie obawiam tego, bo mamy za tym tak naprawdę stojący potencjał jądrowy państwa, jakim jest Federacja Rosyjska. I tutaj leży problem właśnie państwa, zdefiniowanie tak naprawdę systemu tego państwa. Wiemy, że w takich mocarstwach jądrowych jak Stany Zjednoczone, ten proces decyzyjny jest obudowany pewną otuliną wynikającą z ochrony tych relacji polityczno-wojskowych. Ten proces decyzyjny jest o wiele bardziej skomplikowane. W przypadku Rosji tak naprawdę trudno jest nam dzisiaj oczywiście dyskutować. Rosjanie mają pewne procedury, które zakładają ograniczenie ryzyka wystąpienia chociażby tutaj przypadkowego uderzenia jądrowego, ale jak to w praktyce, jeżeli chodzi o te rzeczywiste, zakulisowe działania mogłoby wyglądać, tutaj rodzą się obawy. Rodzą się obawy, ale zawsze to nie jest proces jednej osoby i z automatu nie ma możliwości tak Federacji Rosyjskiej uderzenia już zaskoczenia. Jest ileś pewnych elementów, które sygnalizują Zachodowi potencjalne przygotowania, a na razie Rosjanie tylko i wyłącznie straszą, bo to trzeba powiedzieć wprost. Rosjanie od początku tej wojny, od lutego 2022, nawet i wcześniej, wykorzystują swój potencjał jądrowy niczym Korea Północna, strasząc wszystkich wszemi wobec właśnie uderzeniami na miasta, na całe populacje poszczególnych państw. Ja mam wrażenie, że Rosjanie przypominają trochę taki miks Al-Kaidy i czy tam państwa islamskiego i Korei Północnej dzisiaj, bo z jednej strony krzyczą, że mają rakiety i broń jądrową, tak jak robi to Korea Północna, a wiemy, że robią to słabi, bo te mocarstwa, które są pewne swojego potencjału odstraszania jądrowego, nie muszą tego robić, bo wszyscy to wiedzą. A dlaczego Al-Kaida? Dlatego, że Rosjanie wielokrotnie próbowali wywołać incydenty na obiektach jądrowych w Ukrainie, bo widzieliśmy, jak podejmowali działania w tej czarnobylskiej strefie tutaj wykluczenia, czy kwestii związanych z Zaporowską elektrownią jądrową. Więc mamy niestety bardzo niebezpieczny miks przede wszystkim tego systemu państwa, bo procedury to jedno, a system państwa i egzekwowanie tych procedur to drugie.
To jeszcze na zakończenie, bo mamy dosłownie ostatnie półtorej minutki. Czy zgodziłby się pana, może nie, z taką tezą, że Ukraina nie zostałaby zaatakowana, gdyby nie zgodziła się na ten proces denuklearyzacji?
Przede wszystkim potencjał jądrowy podnosi ryzyko ataku innego państwa na to państwo, które jest posiadaczem tej broni, więc jeżeli zakładamy hipotetycznie, że nie doszłoby do wycofania tych zasobów, to na pewno ta sytuacja dzisiaj wyglądałaby inaczej, ale przypomnę, że Ukraina była państwem biednym, państwem, które być może tak naprawdę nie byłoby stać w ogóle na utrzymanie tego typu potencjału jądrowego, który byłby bardzo kosztowny, zarówno jeżeli chodzi o środki przenoszenia, jak i posiadanie głowic.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję, dr Jacek Raubo, szef działu analiz strategicznych portal Defense24, był gościem Poranka Wnet. Ja, drodzy państwo, spoglądam na zegarek i mamy godzinę 8:59. Joanna Reiner zrealizowała Poranek Wnet, wydała Ksenia Parmańczuk, Konrad Tomaszewski zadbał o to, abyśmy byli razem z państwem także podczas transmisji na naszym YouTubie. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dziękuję, że byli państwo razem z nami już od godziny 7:07. No i koniecznie zostańcie razem z nami, bo usłyszymy się dzisiaj jeszcze niejednokrotnie. Pięknego dnia.
Radio Wnet. Posłuchaj Radio Wnet. Radio Wnet. Posłuchaj Radio Wnet. Radio Wnet.
Dzień dobry, wybiła 9 w tym wydaniu wiadomości. Dziś kolejne spotkanie liderów opozycji w sprawie paktu senackiego, komentuje Grzegorz Napieralski. Rosyjska odpowiedź na wysadzenie mostu krymskiego, relacja Dmytra Antoniuka oraz 5 osób zginęło, 8 zostało rannych po wypadku samolotu w województwie mazowieckim. Jakub Duszak, zapraszam.
Wiadomości w NET.
Pakt senacki coraz bliżej, twierdzi były przewodniczący SLD, poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski.
Nie sądzę, żeby było coś nie tak. Absolutnie będzie porozumienie i dzisiaj te wszystkie sondaże pokazują, że do takiego porozumienia by doszło, to pozycja, że tak powiem, dzisiejszej opozycji w Senacie będzie co najmniej o kilka mandatów większa niż do tej pory.
W poranku wnet mówił były przewodniczący SLD, poseł Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Napieralski. Dziś mają odbyć się kolejne rozmowy liderów opozycji w sprawie zawarcia paktu senackiego. Rosja w ciągu nocy przeprowadziła naloty za pomocą dronów i prawdopodobnie pocisków balistycznych na południe i wschód Ukrainy. Celem ataków stały się regiony Mikołajowa, Doniecka, Chersonia, Zaporoża, Dniepru, Połtawy, Kirowogradu i Czerska. Zaatakowano również Odessę. O szczegółach mówił w codziennej korespondencji Dmytro Antoniuk.
Odessa w ogóle miała aż 4 fali tego ataku w ciągu tej nocy. Ataku skombinowanego tymi kalibrami i szachedami. Widać, są już zdjęcia, jak potężne dymy są nad tym naszym nadmorskim miastem. Odłamki uderzyli w rejonie portu morskiego i w innych, co spowodowało na potężne pożary.
Mówił korespondent Radia Wnet Dmytro Antoniuk. Nocny atak to prawdopodobnie rosyjska odpowiedź na niedawne zniszczenie mostu krymskiego. Taką odpowiedź zapowiadał wczoraj Władimir Putin. Dziś w Brukseli drugi dzień szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Spotkanie ponad 50 przywódców, do których przed południem dołączy premier Mateusz Morawiecki, zapowiadano jako sygnał ożywienia w relacjach między wspólnotą a jej partnerami zza oceanu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że Kuba i Nikaragua są zdecydowanie przeciwne wpisaniu do deklaracji kończącej szczyt odniesień do rosyjskiej agresji, a część państw z tego regionu jest niechętna, by potępiać Moskwę. To jest nie do zaakceptowania dla krajów unijnych, które oferują nowe inwestycje warte ponad 45 miliardów euro, ale w sprawie kluczowej rosyjskiej napaści na Ukrainę napotyka opór drugiej strony i zbliżenia nie ma. Budowaną dobrą atmosferę wokół szczytu psuje też brak przełomu w sprawie umowy handlowej z państwami Mercosuru, czyli Argentyną, Brazylią, Paragwajem i Urugwajem. Sfinalizowanie porozumienia zostało wstrzymane z powodów zastrzeżeń Unii dotyczących wylesiania Amazonii. 5 osób zginęło, 8 zostało rannych, kilkanaście poszkodowanych po wypadku samolotu w Rcynie w województwie mazowieckim. Śmigłowce lotniczego pogotowia ratunkowego zabrały do szpitali w Warszawie 2 mężczyzn w wieku około 40 lat, poinformowała Polską Agencję Prasową rzeczniczka LPR w Warszawie Justyna Sochacka. Samolot Cessna podczas lądowania w złych warunkach atmosferycznych uderzył w hangar, w którym kilkanaścioro ludzi schroniło się przed burzą. Monika Nowakowska-Brynda z Komendy Głównej wskazała, że w samolocie leciało 3 pilotów, jeden z nich zginął, jeden został ranny, a jeden nie odniósł obrażeń. Pytana o to, czy przyczyną katastrofy mogła być pogoda, odparła, że jako przypuszczalną przyczynę możemy podawać warunki meteorologiczne. Wczoraj zmarł Lech Jęczmyk, tłumacz m.in. Hellera, Woneguta, Bergera i Dicka, redaktor Kroków Nieznane, współorganizator straży w kościele świętego Stanisława Kostki w Warszawie, członek zarządu Polskiej Partii Niepodległościowej, miał 87 lat. W latach 1959-63 Lech Jęczmyk pracował w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych, później został kierownikiem redakcji wydawnictwa Iskry. Doprowadził do publikacji 6 zbiorów opowiadań science fiction pod tytułem Kroki w Nieznane, które walnie przyczyniły się do popularyzacji tej odmiany literatury na polskim gruncie. Od 1978 roku był kierownikiem działu literatury anglojęzycznej w Spółdzielni Wydawniczej Czytelnik. W latach 1981-84 działał w Solidarności Międzywydawniczej. Od 1982 roku był autorem, redaktorem, kolporterem podziemnych czasopism BMW, Wyzwolenie, Wakat i Sprawa. W latach 1984-92 kierował działem zagranicznym miesięcznika literackiego Fantastyka, którego później był redaktorem naczelnym. Od 24 kwietnia 1982 roku był rozpracowywany przez Milicję Obywatelską.
Prognoza pogody.
Dziś zachmurzenie małe i umiarkowane na północy kraju, okresami duże na północy i wschodzie, przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie także burze. Temperatura maksymalna od 19 stopni nad morzem, około 20.